Cześć, witajcie na napisach końcowych w Q&A. Dawno nie było. No. Pisaliście, że chcecie, więc oto jest. Hej, hej, oto Q&A. Tak, teraz będziemy zaczynać te odcinki.
Nie
przyjmie się?
Nie.
Kurczę, to myślę dalej. Powinniśmy mieć taki dżingiel na początek tego cyklu.
Nie wiem, jakieś może coś młodzieżowego. Może jakieś... Siema, ziomeczki.
To zaczynasz jak 5 sposobów na niemłodzieżowo.
Nie wiem, to może przemyśl tylko co jest, działało do tej pory.
No dobrze. To w takim razie zaczniemy od pytania. I mamy tutaj obszerny tip od Maragasta dotyczący waszego ulubionego tematu, czyli Snyder Cut. Tematu, który dzieli, rządzi i generalnie budzi konflikty w popkulturowym świecie.
No, ja jestem czołowym nienawistnikiem, więc dobrze, że akurat jestem.
Ja jestem szkodnikiem.
No, to dobra, dawaj, te niecne zagrywki z naszej strony.
Czy przeczytam może całość po prostu, całą wypowiedź, a potem będziemy komentować. Więc dobra. Maragast pisze do nas tak. Parę myśli przed zwiastunem Snyder Cut. Ostatnio tak myślę, że może będzie lepszy niż kinówka, co nie znaczy, że dobry. Już wyjaśniam. Myślę, że Whedon tak bardzo chciał naprawić ten film, że przesadził w wycinaniu materiału, przez co film jest niespójny. I za bardzo go dośmiesznił. Flash robiący z siebie głupka i wywalający się na Wonder Woman. Co za tragedia. Jak w Snyder Cut nie będzie tych scen, to już film zyska. Parę scen z zapowiedzi też nada spójności. W kinówce Wonder Woman z dupy mówi o rozpoczęciu inwazji, a u Snydera Hipolita wystrzeli płonące strzały na Akropol, co będzie sygnałem dla Diany. Scena, jak Mera daje Arturowi zbroję i trójząb, wyjaśni, czemu tak się ubrał. A sceny, jak Cyborg patrzy na dzieciaków grających na ulicy i wspominających swój mecz, ta scena slow-mo, może lepiej budować jego postać. Nawet ta scena, jak Supek przytula Lois i matkę, wygląda dobrze, bo nie ma sztucznej wargi Cavilla, mimo że się nie uśmiecha. Podsumowując, myślę, że film będzie lepszy i spójniejszy niż kinowa kupa, ale pewnie dalej będzie to słaby film. Poza tym zastanawiam się, jak wypadną sceny akcji, bo w Batman v Superman była chociaż fajnie nakręcona walka Batka w magazynie, a Wonder Woman chociaż fajnie walczyła, zaś w Justice League nie mieliśmy żadnej dobrej sceny akcji. PS. Jak coś, to liczę na 4-godzinne omówienie filmu.
No, to w teorii powinien być spójniejszy, ale to nie jest reguła, nie? Jakby Wonder Woman 1984 była robiona przez jedną reżyserkę, a była jeszcze bardziej niespójna niż to Justice League w kinach, więc mam wrażenie, że to od wielu czynników zależy, ale no, w teorii przynajmniej no, na pewno powinno być spójniejsze i miejmy nadzieję, że dzięki temu będzie ciekawszym doświadczeniem. No ja też chętnie obejrzę ten film Snydera po prostu z całym inwentarzem niż coś, co nie wiadomo do końca czyje jest, nie? No bo też nie przypisywałbym zbyt wiele tutaj Whedonowi kontroli kreatywnej, biorąc pod uwagę, że no, został zatrudniony jako ten rzemieślnik, który ma wykonywać zadania studio i to Warner sobie zażyczył, że film ma trwać tyle i tyle, że ma w nim być to i to, no Whedon to tam realizował. Wydaje mi się, że na pewno ten Snyder będzie ciekawszy do oglądania niż ta wersja. To już jest coś, to już jest... Tych takich, myślę, bardziej interesujących pozycji, tak mówiąc, bez złośliwości. Ciekawszych pozycji w ogóle w temacie superhero, biorąc pod uwagę, że no, Snyder sobie wynegocjował jednak przez to, że chociażby, że nie dostanie żadnego wynagrodzenia za ten film, to wynegocjował sobie kompletną kontrolę kreatywną, więc absolutnie wszystkie najgłupsze decyzje, jakie mógł podjąć, no to mógł, w sensie jakie wpadł, mógł tutaj podjąć, więc liczę na to, że to będzie taki, wiecie, nieprzefiltrowany przez nic tutaj obraz tego, co jak widziałby ten Justice League, więc no, może pod tym względem będzie lepszo.
No ja czekam, ale jak mówię za każdym razem, że jestem bardzo ciekaw tej jego wizji i na pewno ten film zobaczę na 10 posiedzeń, bo to, to będzie pewnie męczące doświadczenie, ale też, no kurczę, nie, no fajnie, że chłop sobie przypudruje film, który już widzieliśmy za 70 milionów, rozwinie go troszkę do 4 godzin i sobie będzie, no. No kurczę, no nie wiem, co tu więcej można o tym dodać, no kurczę, z tego filmu się nie da, wydaje mi się, że no nie da się za dużo ukręcić, nie, bo jednak widzieliśmy tą wersję, no czego by tam Whedon nie robił, czego by nie dodawał, czego by teraz nie usuwał z tego Zack Snyder i czego by nie dawał od siebie, a ja już znam go i wiem, co on może dodać od siebie, no to nadal to nie będą jakieś cuda, że nagle dostaniemy jakieś arcydzieło. Chociaż jasne, to będzie na pewno ciekawsze pod tym względem, że no mamy tutaj pełną kreatywną kontrolę, nie? Że jak coś się spierdoli, to będzie to spierdolenie przez Zacka Snydera i jego autorskie, nie? I zawsze to bardziej cenię niż jakieś produkcyjne rzeczy, nie? Jeżeli tam wchodzą ci z góry z pieniędzmi ludzie, nie? I rób tak, nie? A jak ktoś coś spierdoli po swojemu, no to zawsze to lepiej wygląda, nie? I ja tutaj jestem naprawdę, naprawdę ciekaw tej wizji, nie? Bo Zack Snyder dla mnie jest, i to nie jest szczepianie się w jego dorobku i tak już, wiesz, szukanie czegoś, żeby go złapać i się przyczepić i czymś mu pojechać, tylko ja no naprawdę go nie lubię jako reżysera, nie? Bo dla mnie to jest, no, bardzo, bardzo przeciętny twórca, ale jestem ciekaw każdego jego następnego filmu, no bo chłop próbuje, nie? Ale ja zawsze to lubię, jak ktoś próbuje i walczy. A tu Snyder walczy, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie.
No, to jest z czystej ciekawości chociażby chcę się ten film zobaczyć, nie? Biorąc pod uwagę historię stojącą za doprowadzeniem do tego, że ten film w ogóle, no, że on trafi w tej formie na HBO Max. Wiele czynników się musiało złożyć na to, żeby faktycznie tak się stało, ale tak się stało, więc no... no historyczne wydarzenie na pewno, więc trzeba będzie przy nim być.
I szacunek, bo na żadne inne gówno tak nie czekam jak na to, nie? Też trzeba pochwalić, nie? No, bo kurczę, zrobić słaby film, żebyśmy na niego czekali, no to trzeba być jednak jakimś twórcą, nie? A nie kimś z łapanki. I tutaj oddaję Snyderowi co jego.
No, ja to już jest... Kurczę, z Michaelem Bayem się swego czasu znudziłem, a tutaj jeszcze mimo wszystko jestem ciekaw, jak to wypadnie. Ma to coś do dodania?
No ja nie czekam.
No, okay.
No dajcie spokój, będziemy to oglądać 4 godziny, a potem właśnie omawiać pewnie kolejne 4 godziny i później będziemy o tym rozmawiać pewnie jeszcze długo. To nie tak, że dyskusje ucichną po tym, jak ten film wyjdzie. Pewnie Jezu, wręcz przeciwnie.
Bardzo dobrze, coś się będzie działo wreszcie. Dzięki chociażby za to, no, że cokolwiek jest o czym rozmawiać, bo gdyby nie Zack Snyder i to pojedyncze jakieś tam filmy, które będą się pojawiać, nie wiem, do maja chociażby, cały czas trzymajmy się może tej optymistycznej wizji, że w maju coś się ruszy, no to byśmy nie mieli o czym gadać znowu.
No ja uważam, że mamy co robić, mamy o czym rozmawiać. Puszczamy sobie filmy, których nigdy nie widział.
Wanda Vision jest jeszcze, więc okej. Okay.
A no nie, bo ty mówisz tylko tak komercyjnie o czym rozmawiać. No. Ale ja mam co oglądać i mam o czym rozmawiać tutaj w gronie ludzi, którzy...
No ale to grono ludzi się składa z dwóch,
z ciebie
może,
i Radka,
może trzech osób właśnie, więc...
Czasem Oskar posłucha, jak opowiadamy o włoskim post-apo.
No ja mam na myśli dyskusję taką większą, bardziej tutaj globalną można by powiedzieć, więc... A trochę mi brakuje mimo wszystko tego, nie? Jakby brakuje mi tego, że wychodził ten film i wszyscy o nim gadali przynajmniej przez, nie wiem, parę dni, a tego nie ma. No mówię, jest WandaVision i faktycznie przy tych odcinkach się ludzie jarają i jak wchodzę na Twittera czy Facebooka, no to jest sporo o tym serialu i jak my o nim gadamy, to potem jest masa komentarzy i tak dalej. Ale tak poza tym to średnio, nie? Nawet jak w zeszłym roku się pojawiły te filmy kinowe, nie wiem, Mulan, Tenet i tak dalej, no to to nie trwało długo, plus nie czuć było jednak aż takiego tutaj zainteresowania jak wcześniej, przed wybuchem pandemii. Więc może tutaj z racji tego, że Snyder Cut trafi i na HBO Max, i na HBO Go w Polsce, więc będzie na niego łatwy dostęp, nie trzeba będzie się wybierać do kina ani nic, to sprawi, że sporo osób to obejrzy. Plus masa osób jednak to obejrzy z czystej właśnie ciekawości, o co chodzi w ogóle. Nawet jeśli ktoś nie siedzi w temacie, to myślę, że będzie ciekaw, co chodzi, czemu ten film jeszcze raz jest puszczany, nie? Co jest grane?
Ja dobrze wiem, jakie będą te dyskusje. Generalnie spora część komentarzy, czym byśmy nie powiedzieli, to ja wiem dokładnie, co będzie w tych komentarzach i ja w ogóle na to nie czekam. Jakby powiem ci szczerze, że te niszowe tematy, super się o nich rozmawia i ja jestem bardzo zmęczona nawet tym, jak mimo tego, że rzadko teraz się coś pojawia, to i po Wonder Woman, i po niektórych odcinkach WandaVision, jestem super zmęczona tym, jak wyglądają dyskusje w internecie i tym, że tam, gdzie się nie ruszysz, to też wszystko jest takie super monotematyczne, że jak w poniedziałek otwierasz internet, to masz całą ścianę po prostu zajebaną WandaVision i każde zdjęcie, i każde zdanie, i po prostu... Okej, okay, fajny serial, ale bez przesady i po prostu jakby to Snyder Cut jeszcze nie wyszło, ale wystarczy, że wyjdzie zwiastun i po prostu już muszę oglądać 10 postów, gdzie jest Joker jako Jezus, gdzie po prostu ludzie już po prostu się kłócą o to, czy ten film jest dobry, czy zły, mimo że jeszcze nie wyszedł i po prostu ja już mam dość, co dopiero jak ten film faktycznie wyjdzie, więc no Nie, nic mnie nie cieszy, przepraszam. Jeszcze będziemy go pewnie oglądać w czerni i bieli w jakimś formacie dostosowanym do jednego amerykańskiego kina, które lubi Zack Snyder, czy coś w tym guście.
Ale żeby wykorzystać pełnię tego obrazu, będziemy musieli odłączyć telewizor, zdjąć go, odpalić projektor, walnąć go na całą ścianę, bo to ten obraz będzie prawie że kwadratowy. I w ten sposób oglądać, żeby tutaj pełnie wyciągnąć tutaj z tych pewnych kadrów.
Będziemy to oglądać cały dzień, bo to trwa 4 godziny, więc...
No, z przerwami na łazienkę.
Będziemy to oglądać cały dzień i później po prostu właśnie już o niczym nie będziemy można porozmawiać, bo będzie tylko wszędzie Snyder Cut, więc...
Ja czekam na tą pełną wersję, która będzie... To będzie monitor przypiony do psa i ten pies będzie nagrywany, jak biega z odpalonym Justice League na plecach, nie? I to będzie najlepsza wersja. To będzie ten format, który miało być od początku Justice League, się mogę założyć, nie? Ja zupełnie serio czekam na to Justice League, bo tam będzie naprawdę mięso w końcu, po tych wszystkich Tylerach, Rejkach, po Oldgardach, no to będzie mięso z padliny. No,
przez 4 godziny, nie? To tam będzie, to tam nie będzie właśnie mięsa.
No i będzie.
Będzie wszystko w tym filmie. Wyobraź sobie, ile osób tam będzie śledztwo robić przez te 4 godziny.
Super, tam będzie.
No i tam co chwilę ktoś będzie śledztwo robił. Super, właśnie nie będzie
po 2 godzinach będziecie mieli wrażenie, że już tydzień trwa ten film.
No będzie to dobrze, Gordon już z górki, teraz już tylko 2 tygodnie.
Będzie ten Gordon z bickami w końcu, kto wie, że J.K. Simmons pakował, nie? Tylko pokażą pewnie,
jak to tam na siłowni, z Darkseidem, myślę, na
jak na siłowni Batmana wyciska, czy coś takiego, nie? Tam będzie o czym rozmawiać. O matko, 4 godziny, Jezu, jakie to będzie...
Musimy to chociaż odpalić tak synchronicznie, bo jak potem każdy będzie pisał o tym momencie, w którym jest, to już w ogóle dramat.
No, tak, musimy to oglądać na raz.
Ale pierwszy seans musimy odpalić tak, żeby właśnie synchronicznie i to będzie najlepsza dyskusja. Możemy to nagrać od razu.
No
właśnie, to by miało większy sens. Moglibyśmy chociaż od razu nagrać, żeby potem już nie trzeba było.
A potem? To potem też trzeba będzie nagrać.
A w tym czasie moglibyśmy 2 razy obejrzeć Aquamana. No i czy to nie byłby lepiej spożytkowany czas?
Obok odpalić Aquamana. Co leciało równolegle.
Możemy oglądać tego, Snyder Cut cały czas z Pitbullem. Ocean to Ocean cały czas.
Żeby trochę kolory podkręcić, będzie ładnie. Zrobię taką wersję, wiesz, ten Joss Whedon z Zack Snyder z Justice League.
Dodać tam ten fragmenty z innych rzeczy Jossa Whedona, nie Justice League, jakieś tam Buffy kawałki, czegoś, Firefly'a i to będzie taki, miszmasz już całkowity. I na tym psie, monitor odpalony na psie i nagrywamy tego psa i super.
No ja mam jedyna rzecz, która mi trochę jakby psuje to oczekiwanie, no to jest ten artykuł w Vanity Fair ostatnio, który przeczytałem i który pokazywał ten strasznie dziwny obraz tego projektu, który masz wrażenie, że powstaje jako taka właśnie forma terapii i masz wrażenie, że to nie jest film, który miałby trafić do kogokolwiek, nawet nie do fanów, tylko to jest film, który Snyder robił, po prostu musiał zamknąć pewien etap w życiu odciąć się od tej tragedii, która miała miejsce i mam wrażenie, że mogę się trochę dziwnie czuć podczas oglądania tego, mając w głowie praktycznie cały czas, że to nie jest do końca to nie jest do końca taki film superbohaterski, który jest robiony po to, żeby się publika dobrze bawiła, tylko coś terapeutycznego. A jednocześnie jest duża szansa, że mi się nie będzie podobało, że to będzie kiepski film.
Ale wiesz, to...
Ten dysonans mnie trochę...
Ale jak ci się nie spodoba i będzie zawiedziony, to spoko, bo dostaniesz subskrypcję jedno więcej.
Więc
tyle dobrego, nie? Ktoś cię odwiedzi z Wrocławia i to nie ja akurat. No ale nie, jeśli ktoś teraz w tej chwili pisze, nie wiem, jakiś artykuł, felieton czy coś, to dostaliśmy pytanie. To nie było, że sobie sami siedliśmy i znowu opierdalamy Snydera. No. Nie, to była odpowiedź na pytanie, widza.
Ale kurde, pomyśl sobie, jak musi być źle, że pojawiają się artykuły na temat tego, że Stelmach nie lubi Snydera. Pomyśl, jak te redakcje muszą czekać na ten film po prostu.
Nie mają. I potem pojawi się sequel artykułu pod tytułem faktycznie, Stelmach nie lubi Snydera. Miałem rację.
Zdemaskowany.
Tak.
Co dalej, nie? Czy Stelmach będzie lubił Black Widow?
Właśnie, wiecie co, bo kiedyś, ja pamiętam, to chyba też funkcjonowało jako taki, dowcip mem, że Marvelek dobrze, a DC źle. A teraz, odkąd lubimy Aquamana, lubimy na przykład, nie wiem, Birds of Prey, Shazam nam się podobał i tak dalej, no to już nie można powiedzieć, że o, ci to tylko lubią Marvelki, a DC nie lubią, bo no teraz, to już nie działa, już no to... nie działa tutaj, wiecie, ta taka prosty podział na fanów tego i fanów tego, bo to się coraz bardziej przemieszuje, tak, jakby coraz bardziej, no, no zwłaszcza w DC te filmy były na tyle, nie wiem, w różnych właśnie tonach, czy w różnych stylistykach, że już spokojnie duża grupa ludzi, część z nich lubi, część nie lubi, różnych tytułów, no. Prawda? I też, nie wiem, też coraz więcej, powiedzmy, widzów, którzy na początku byli super zajarani każdym filmem Marvela, jest gdzieś może też coraz bardziej zmęczonym i tak dalej. I nie ma już właśnie tutaj tego prostego podziału na wy i my i tak dalej, więc trzeba sobie wymyśleć, no, trzeba sobie wymyśleć, no. Że nie lubisz Snydera, to już...
No, ale ja nie lubię Snydera, tak... więc to akurat się zgadza totalnie. No, ja, to tak, został zawężony po prostu do tego, że Snyder jest zły. No ale Snyder jest zły, no to jakby ja nie ukrywam nigdy, że nie lubię Snydera jako reżysera.
Ale pewnie jest jeszcze wielu innych reżyserów, których nie lubisz. To...
No tak, to prawda. No, wielu w zasadzie. A są nawet reżyserzy... Są nawet reżyserzy, których... Paru filmów absolutnie nienawidzę, a inne filmy lubię. I też jakoś żyję z tym. I myślę, że ci reżyserzy też z tym żyją. No ale, no nie wiem. Ale tak jak mówię totalnie szczerze, że ten Snyder Cut sobie że z czystej ciekawości. Nie? Tak jak mówię, no mam pewne tutaj... są pewne rzeczy związane z tym filmem, które sprawiają, że mogę się czuć dziwnie podczas oglądania. Ale jestem cholernie ciekaw po prostu, jak to wyszło, więc i to tak zupełnie, tak bez, niezależnie od tego, czy wyjdzie dobrze, czy źle, no to mówię, jestem ciekaw, jak to wypadnie.
Dobrze.
Ja tylko dodam, że dumnie szkalowałem Endgame i część WandaVision, więc ja już...
O, no ja też szkalowałem WandaVision.
Zatarłem zupełnie granice.
I ale nie szkalowałem Endgame, ale szkaluję Infinity War trochę. I w sumie sporo filmów Marvela szkaluję. Ostatnio
szkalowałeś Winter Soldiera, ale była...
No właśnie, kurczę, ostatnio Winter Soldiera szkalowałem, no pewnie. No więc, no właśnie. I więc, no już niestety... Ale najlepsze jest to, że wiecie, że możemy sobie tak mówić, nie? I gadać, że no, kurczę, Aquaman super, a ten film Marvela się postarzały trochę już mimo wszystko. Ale jak wejdziesz do komentarza na Filmwebie, czy na tym serwisie na dywanie, czy jak to tam się nazywa, no to tam ciągle jest, wiesz, ciągle dalej funkcjonuje to, że a, bo to tylko Marvel i tylko wiecie, kolorki i tak dalej. Ja mówię, ja mówię, kurwa, ludzie, witam w 2017, no błagam.
Przecież nas Ant-Man and the Wasp poskładało wszystkich. No. I od tego momentu nie już
tego. Tak, to był ten taki moment, okres miodem się skończył.
No cóż, widać, że za szybko się rozwijasz i twoi tutaj antyfani nie są już na bieżąco.
No nie są, no ale mogliby śledzić, jakby mnie linkowali w artykułach, to by może było jak śledzić. No ale to dobra uwaga w ogóle z tym Ant-Manem, bo ja pamiętam właśnie, że było parę takich filmów, takich typu na przykład, nie wiem, Doctor Strange, gdzie pamiętam, że też sam siebie oszukiwałem, że no takie są tutaj ciekawe elementy.
O Boże,
takie.
Doctor Strange to jest u mnie jeden niestety.
Dobre origins, no nic poza tym.
Czasie.
Ale właśnie potem mija ten taki moment i myślę sobie, kurwa, mogli tam dużo więcej ciekawych rzeczy zrobić.
Nie wiem, czy za drugim razem, jak oglądałam drugi raz Doktora Strange'a i to już jakby nie, że w kinie drugi raz, od razu po tym jeszcze na takim, powiedzmy, właśnie etapie fascynacji, tylko jakoś tak dużo później, jak już tam wyszedł na jakimś Blu-rayu czy coś. Ja pierdolę, to jest tak nudny film. Jakby, przepraszam, ale Doctor Strange jest tak nudnym filmem i wyszedł w tym okresie, kiedy to już nie jest, że o, uczymy się robić origin story. Musimy zrobić ten przegląd filmów Marvela. Będziemy mieć tyle do powiedzenia, tyle nowych osób będzie nas nie lubić,
no tak,
że...
Ale wiesz, masz jeszcze takie filmy jak... Ale wiesz, potem masz jeszcze filmy typu Captain Marvel czy Black Panther, które mają świetne elementy, ale jako filmy są, no okej, okay, co najwyżej, nie? Jakby i dokładnie cierpią na te same problemy, nie? Że sceny akcji są okropne po prostu i wyglądają źle, są fatalnie nakręcone z jakiegoś powodu. Jedyne, co gra w tych filmach, to są te sceny z bohaterami i to, czym się faktycznie pewnie reżyserzy zajmowali, nie? Czyli po prostu tymi relacjami, budowanie bohaterów i tak dalej. A jak tylko to się zamieni, jak tylko wchodzi akcja, jak tylko wchodzą te takie rzeczy, którymi reżyser powinien się zająć, żeby tam nadać swój styl, no to się robi nuda po prostu i taka, wiesz, taka przezroczysta po prostu, taki szum, no.
Wiesz, jest w ogóle zalew właśnie gdzieś od tego momentu Ant-Mana, jeszcze może chwilę wcześniej, tych filmów, do których się za cholery nie chce wracać, tak jak tej pierwszej fazy się na przykład wracało, nawet jak te filmy już się też zestarzały mocno, nie, Avengers czy tam inne rzeczy, nie, to nadal się do nich fajnie wracało, nie, i tak się na maksa oglądało. A czym dalej w las, tym mniej się chciało do tego wracać i te filmy się zamieniały w te wyszukiwanie ulubionych scen na YouTubie, nie? I o, zobaczę sobie tą scenę przypomnę, jak z Captain Marvel, o, jak to ta scena ze wstawaniem, nie? Z finału, o, tą zobaczę 100 razy, ale żeby cały film obejrzeć, to nie za bardzo, nie? Tak samo jak z tego, z czego to jeszcze, no zresztą ja tak z Endgame mam, nie? Że o, zobaczę sobie, nie wiem, jak tam portale otwierają, czy coś takiego, a żeby cały film obejrzeć, o, nie ma szans zupełnie.
Ja sobie nie wyobrażam, żeby obejrzeć właśnie Infinity War i teraz przesiedzieć ten cały wątek Thora, który jest kurwa po nic.
Cały tylko wątek Thanosa.
Tylko po to, żeby zobaczyć wejście do Wakandy. No, odpalę sobie na YouTubie, no. No, ale do, nie wiem, Thora Ragnarok bym sobie wrócił, czemu nie?
No, tak więc musimy zrobić kiedyś retrospektywę filmów Marvela, bo no. To będzie ciekawe doświadczenie. Dobrze, to chodźmy dalej, bo tyle czasu minęło, a my nie wyszliśmy z
jakimś pytaniem. Ale to damy na nagłówek coś takiego chwytnego, typu dlaczego czekamy na Snyder Cut, a nie na film MCU, czy coś w tym guście, nie?
No, nie? I emotikonę lwa, żeby ludzie wiedzieli.
Nie, ale dlaczego czekamy na Snyder Cut? I coś chcesz, żeby z MCU, że słabe, ale to pomyślę, coś wymyślę.
DK Vonnegut. Co byście powiedzieli na proper horror cut animowanej Koraliny / horror live action, hot or not? No i co w ogóle sądzicie o samej Koralinie? Może kiedyś jakieś omówienie pod kątem ogrania tam motywów horrorowych właśnie. Byłoby cudnie. Pozdrawiam, Cmok. No ja bardzo lubię książkę i czytałam ją chyba jako mojego pierwszego Gaimana i w ogóle wow, super było. I widziałam film i film też był super. Ale nie powtarzałam sobie ani jednego, ani drugiego od bez mała, nie wiem, 10 lat, więcej niż, no ponad 10 lat, tak więc nie mam pojęcia, co bym powiedziała teraz. Mam nadzieję, że dalej by mi się podobało. Pamiętam, że właśnie film, jak na to, że no mimo wszystko był animacją dla, no nie, że dla dorosłego widza, tylko jednak dla dalej jakiejś tam grupy młodzieży, dzieci, nie wiem jakiej, to był trochę straszny. I tam jest ten moment, jak oni sobie te oczy z guzików przyszywają i w ogóle, no tak więc... A czy chciałabym zobaczyć taki, wiecie, proper horror? No nie właśnie, bo u Gaimana super jest to, że on gdzieś tam sobie tak płynnie przechodzi między tymi właśnie gatunkami i że no, Koralina jest, no, jest dalej baśnią, tylko właśnie z takimi elementami, które są trochę straszniejsze, czy trochę poważniejsze, czy jakieś tam inne. I to jest fajne właśnie, to jest, nie wiem, to jest urok tego między innymi, więc taki proper horror wydaje mi się, żeby trochę stracił, no chociaż to trzeba by zobaczyć gotowy produkt, tak? Może byłby super.
No, ja dobrze wspominam Koralinę, ale też nie widziałem od bardzo dawna, ale też nie widzę sensu zupełnie, żeby robić horror cut, w sensie, no nie wiem, horrory są dobre, jak są pomyślane jak horrory, nie kiedy po fakcie zdecydujesz, że o, może jednak by zrobić z tego horror, bo jakby nie by to nas na tym stracili chociażby, więc no wydaje mi się, że nie ma sensu zupełnie i też wydaje mi się, że tego typu baśnie, które mają elementy horrorowe, są równie wartościowe i szczególnie myślę, że w pewnym wieku się takie filmy bardzo ceni, szczególnie jeśli lubi się tego typu klimaty. Myślę, że jeśli ktoś lubił, nie wiem, filmy Tima Burtona czy jakieś właśnie tego typu rzeczy, no to i ta Koralina była idealnie się tam wpasowywała jakoś w upodobania, więc nie traćmy tutaj tej fajnej atmosfery, którą nam się udało stworzyć.
No kurczę, ta wersja Lajki, ona się cały czas idealnie trzyma, plus no, graficznie, wizualnie, to też się nie zestarzeje jeszcze przez lata, więc lepiej inne rzeczy Gaimana wziąć na warsztat i inne adaptować, nie pobawić się nimi, niż drugi raz Koralinę robić, która jest no, fantastyczna w tej wersji. I nie potrzebuję tego. Jak będę chciał sobie Koralinę przypomnieć, to sobie odpalę ten film. Czy to za 10 lat, czy za 20, on dalej będzie tak fajnie wyglądał.
No nie ma sobie powodu, kogoś nie starzeje zupełnie. No.
Tak.
Chyba, że ta włoska to tak się starzała jednak.
I jeszcze jedno pytanie od DK Vonneguta. Jaki macie stosunek do spuścizny piękniejszego z Kaufmanów, i tak cię kocham Charlie, a więc Lloyda? Ja dopiero zanurzam się w dziwaczny świat Tromy i nie wiem, czy wyjdę z tego cało, więc tym bardziej będę wdzięczny za kilka waszych słów o tym fenomenie. No to Łukasz, wykład. Prosimy.
To nie trzeba wykładać. Nie, no,
ty jesteś wielkim miłośnikiem takim... Pewnie największym w Polsce czy coś.
Nie. Nie, no ja bardzo lubię, ale nie nazywam się jakimś...
Lloyd Kaufman potwierdzi.
Nie nazywam się największym miłośnikiem na pewno, ale ja zawsze lubiłem Tromę i odkąd dawno, dawno temu w Kliku Fantazy przeczytałem artykuł o Tromie, to się zainteresowałem tematem i pierwszy film, jaki obejrzałem, to nie był film stworzony przez Tromę, ale chyba dystrybuowany przez Tromę pod tytułem Jezus Chrystus, Łowca Wampirów i nawet mi się podobał. No, a później dopiero natrafiłem na te takie, no, korowe filmy Tromy, czyli Toxic Avenger, Sergeant Kabuki Man, LAPD?
NAPD.
Czy NYPD, okej. No, potem Poltergeist, no, cały czas nie widziałem Shakespeare Shitstorm, ale szczerze mówiąc, jak zobaczyłem jakieś fragmenty, stwierdziłem, że może jednak poczekam trochę. Jak już będzie jakiś pokaz gdzieś, nie będę miał wyjścia, to może wtedy zobaczę. Na razie chyba sobie odpuszczę.
Poczekam, aż będę młodszy, nie?
Poczekam, aż będę młodszy, no, albo będę starszy, będę bardziej gorzej widział. Więc, no, ale no ja... Sam fakt, że jeszcze Troma jest w stanie mnie czymś odrzucić, to już tutaj dużo dobrze świadczy o panu Lloydzie. Niech żyje nam jak najdłużej. No, Troma to jest, kurczę, tru niezależna wytwórnia filmowa, która nigdy się nie przejmowała niczym i robiła swoje. I zawsze mi się podobało to hasło, że po co robić film za $1 milion, jak można zrobić milion filmów za dolara każdy. I generalnie bardzo, bardzo to szanowałem i zawsze lubiłem takie chałupnicze podejście do tego, że nie potrzebujemy wielkich pieniędzy, żeby robić filmy. Wystarczy mieć pomysł na historię i kombinować. Zresztą Lloyd napisał o tym chyba ze 3-4 książki, więc nie miałem okazji jeszcze czytać niestety żadnej, ale prędzej czy później nadrobię, bo to Lloyd jest też, mimo że on wciąż jest aktywny zawodowo i dalej kręci filmy i gra w tych filmach i ogólnie jest pełen życia i energii dużo bardziej niż ja, jest 5 razy bardziej, to mimo wszystko mam wrażenie, że on jest najlepszy właśnie w opowiadaniu i w zarażaniu entuzjazmem, może w ten sposób, więc mam nadzieję, że też wychowa tam kolejne pokolenie ludzi, którzy będą robić filmy niezależnie i niskobudżetowo.
Tak, to jest w ogóle taki super poligon doświadczalny dla młodych twórców, nie? Którzy chcą się nauczyć kina i Lloyd zawsze dawał szansę. Zresztą to jest ten moment, jak się interesujesz kinem, szczególnie jak gdzieś tam akademicko na studiach czy coś i nagle wchodzisz w te kino eksploatacji, zaczynasz rzeczywiście od Petera Jacksona, bo Władca Pierścieni i ten, i idziesz coraz niżej w te jego rzeczy, aż docierasz właśnie do Bad Taste i do tych wszystkich Fraglesów i... Czy nie, to nie były Fraglesy. Fraglesy to jest oryginalna wersja. Tak,
Fibus.
I idziesz właśnie tak, idziesz w te dziwne miejsca, no i od tego wiadomo, że zawsze cię odbija w stronę Cormana, później w stronę Kaufmana, nie? I no, tych rzeczy, które są takie mega, wiesz, mega przemyślane przede wszystkim, nie? Bo są cudowni producenci, którzy się znają na swojej robocie, którzy w dwóch różnych zupełnie epokach działali, a obaj mają dokładnie tą samą energię, nie? I dokładnie ten sam pęd na robienie filmów za jak najmniejsze pieniądze i ciekawych projektów. Kurczę, pamiętam, jak zobaczyłem właśnie Tromeo i Julię jeszcze przed Gunnem, jak go znałem z tych rzeczy, z których go dzisiaj znamy.
No, tam Sean Gunn ma ważną rolę.
Tak, to było jeszcze przed Robalami i przed tą nawet epoką, nie? Pamiętam, jak to zobaczyłem, mówię, kurwa mać, kto to zrobił? Jakiś pojeb, nie? Ja nigdy, mam nadzieję, że on już nic nie robi dzisiaj, nie? Bo nie powinno być jego filmu więcej, nie? Nagle się okazuje, dobra, jest teraz w Marvelu, super, nie? Robi filmy za grubą kasę, nie? I to było piękne, kurczę, i człowiek uczy się kochać te kino właśnie, jak wszystkie te Kabuki Meny i Toxic Avengery, bo to widzi, że tam było energii przeznaczone w to, żeby one były angażujące, nie? I żeby sprawiały radość, a kino przede wszystkim powinno radość sprawiać, nie? Na takim poziomie. I to zawsze będę dziękował Kofonowi, że robi te kino. Zresztą jak go poznaliśmy, kurczę, to widać było, że to jest facet, który cały czas chodzi, cały czas jest uśmiechnięty, cały czas tam, wiesz, cieszy się, że ktoś go gdzieś zaprasza, nie? Że te jego filmy są oglądane. No to jest super, super sprawa, kurczę. Tu jest, wiesz, to jest ten rdzeń kina, nie? To jest to sedno tego... Czemu się człowiek interesuje kinem, nie? Czemu chce oglądać te filmy, które są najbardziej popierdolone, te takie właśnie z dna gara, nie? To jest piękno, nie? Później można sobie tam wychodzić, wiadomo, Scorsese, wszystkie piękne rzeczy, ale kurczę, tam jest nawóz kina, nie? Tam jest ten cały obornik. Tam jest ten cały obornik, nie? Z którego wszystko wyrasta.
No, to ja się z tym zgadzam totalnie. Mi daje o wiele większą radość oglądanie jakichś właśnie tanich filmów, gdzie widzę wysiłek na ekranie. Czasami ten brak wysiłku, ale wolę widzę wysiłek i...
A nawet wiesz, nawet właśnie nie oglądanie, tylko tak jak mówisz, czytanie o tym, jak to powstawało, nie? Ile trzeba było poświęcić.
Tak, oglądanie jakichś materiałów za kulis, zawsze spoko. Natomiast jakby ktoś był ciekaw, od czego zacząć na przykład, no to tym klasykiem jest ten pierwszy Toxic Avenger, aczkolwiek ja jestem wielkim fanem czwartej części. I jest super, bo to tam... Tam jest taki motyw, gdzie Toxic Avenger, czyli ten dobry superbohater, trafia do odwróconego świata, gdzie wszyscy są źli. Z kolei do świata, do Traumaville, tej dobrej Traumaville, trafia zły Toxic Avenger. I ogólnie są takie, masa takich obleśnych gagów i humoru z bardzo różnych lotów, powiedzmy. Poza tym Terror Filmer jest spoko, bo jest o Lloyd Kaufman, tam gra niewidomego reżysera, który kręci film i ktoś morduje po kolei obsadę. No i Poltergeist chyba, który jest tym takim dziwnym filmem, gdzie w restauracji fast foodowej nagle ludzie zamieniają się w zombie kury. Ale najlepsze jest to, że większość tych filmów ma jakieś zazwyczaj jest tam jakiś morał, jakiś przekaz, coś o konsumpcjonizmie, coś o politycznej poprawności, coś o o popkulturze współczesnej, jak w tym czwartym Toxic Avengerze. Także no, to warto odkryć. Jeśli ktoś lubi właśnie kino klasy B, no, C.
Mamy materiał o Kaufmanie na twoim kanale, nie? Jest z tego, ze Splat.
Tak, jest nasza prelekcja, zapis naszej prelekcji o tym. No, tak. Dlaczego Troma jest fajna właśnie. Z specjalnym udziałem tutaj pana Kaufmana właśnie.
No, to musisz podlinkować.
No, czy nie zapomnę.
Jak to przeczytać?
Kurt.
Mniej więcej tak. Cześć, potrzebuję waszej komiksowo-filmowo-serialowej wiedzy. Czy znacie jakieś postacie transpłciowe lub niebinarne w tych mediach? Pozdrawiam i dziękuję za umilanie czasu, jak jeżdżą po Polsce.
Okej, czy znacie, bo kojarzę, że osoba niebinarna pojawiła się w trzecim Johnny Wicku i to była zresztą bardzo fajna postać. Nie pamiętam jak on nosiła imię, szczerze mówiąc, ale sędzia czy coś w tym guście. Generalnie to była osoba, z którą John Wick musiał się pojedynkować i była super, bo chyba najmniejszym punktem tego filmu. Dosyć przeciętnego jak dla mnie.
Ja chyba nie kojarzę z niczym, co bym faktycznie oglądała, a nie tylko tak, że ze słyszenia wiem, że w jakimś tam dziele jest taka postać. No bo nie ma ich wcale dużo. Wbrew temu, co mówią, wiecie, osoby teraz, którym nie podoba się, że Netflix do każdego swojego filmu, serialu, produkcji musi wciskać poprawność polityczną, no to właśnie to nie tak, że super łatwo trafić na tego typu postacie, nawet w nowo powstających dziełach, a co już dopiero mówić o tych starszych. Więc takich rzeczy, no, które bym po prostu oglądała i taka postać by się przewinęła, to autentycznie nie kojarzę. A no, bez sensu polecać rzeczy, wiecie, że tylko kojarzy się, że jest tam faktycznie taka postać, jeśli się go nie oglądało.
Bo doktor Frankenfurter się chyba nie liczy.
No, chyba nie.
Chyba jest kosmitą, nie? To innego.
Ja pamiętam z tego właśnie, teraz sobie sprawdzam, z Legionu Superbohaterów komiksowego, no pod koniec lat 80. był ten wątek, tam była Schwaung Erin, się nazywała postać i ona była mężczyzną, który to było w ogóle było tak, że to nie było tam żadnej magii, żadnych takich specjalnych tych, żeby nastąpiła, wiesz, ta przemiana, tylko były normalnie leki, nie? I był ten cały proces opisany. I to była, wiesz, taka naprawdę mocna rzecz, nie? Że no taki wątek ktoś pierwszy w komiksach, a był poruszony tak naprawdę mega naturalnie, nie? I tam w ogóle był bardzo ten fajny ten romans z Element Ladem i tak wszystko, wiesz, naturalnie wychodziło, nie? To pamiętam, że mnie wtedy jak czytałem to z 15 lat temu, jak nie więcej, no to pamiętam, że wtedy było tak, wow, kurczę, można, wiesz, o takich sprawach, o których się nie mówi, szczególnie no 15 lat temu, nie, nigdzie się, raczej popkultura o tym tak nie wspominała, nie, a tutaj mieliśmy komiks, który tam jest, mówię, z końca lat 80., który no, zajmuje się tą sprawą i pokazuje jak coś zupełnie normalnego, nie? Że tutaj poszukiwanie swojej identyfikacji, nie? Dobrze czucie się w swoim ciele, nie? Że ona najpierw była Seanem, później się właśnie stała tą Erin, nie? Sean i to było takie dla mnie no, coś naprawdę ciekawego, nie? I szkoda, że to dzisiaj nie powraca, bo to jest taka postać, która by mogła powrócić, no ale to jest tak jak z całym Legionem, że on dopiero tam zaczyna raczkować, jeszcze Bendisowi go dali, więc tutaj się też nie spodziewam cudów, żeby poruszać, ale to był dobry okres, czy w ogóle komiksowy po tych wszystkich przemianach, gdzie tam Alan Moore wszedł i Miller jeszcze z tego dobrego okresu, nie? Że twórcy sobie na więcej pozwalali, nie? Żeby sobie opowiadać o takich rzeczach, o których no, powinni opowiadać. Oczywiście komiksy są pozbawione polityki i tych takich, wiesz, rzeczy, nie? No a to jednak powinno być i powinno być pokazane w taki sposób, jako właśnie, że coś zupełnie normalnego, nie? No, a to jest, mówię, jedna rzecz, którą kojarzę, nie? I nie tak jak dzisiaj się mówi, że, no kurczę, Netflix jest cały, wiesz, pełen tego typu rzeczy, nie? Że tam, wiadomo, że tam czarny kokosz biega ci teraz i inne takie wątki. No.
No właśnie...
Mówię, jeden kojarzę, ale konkretny.
No właśnie, mam wrażenie, że jasne, już na przykład dużo częściej faktycznie jako bohaterowie pojawiają się osoby homoseksualne, ale już na przykład właśnie postacie niebinarne, no to już super, super rzadko, naprawdę. Nawet tam gdzieś, wiecie, no bo z reguły teraz o tym się mówi, prawda? Jak taka postać się gdzieś pojawi, bo od razu no pewna część widzów jest zadowolona, a pewna część wręcz przeciwnie. I to wcale nie jest ten moment, żeby takich postaci było faktycznie dużo, żeby w, nie wiem, w każdym jakimś większym tytule była chociaż jedna tego typu postać, absolutnie nie, więc no...
No, jak szczególnie jeśli są osoby transpłciowe w filmach, no to bardzo często występują w charakterze vilanów z
no,
osób z zaburzeniami i tak dalej.
No albo to jest film konkretnie o tym,
tak?
No nie wiem, jest ten film, ten, w którym gra Eddie Redmayne, nie? No, gdzie tam to. Chyba Oscara za to dostał, nie pamiętam. I z Alicia Vikander.
Danish Girl.
No, tylko, że to jest właśnie film skupiony konkretnie na tym temacie, więc zakładam, że pytający nie pyta o tego typu produkcję, no bo to jest bardzo łatwo znaleźć, tylko żeby to po prostu był bohater, a historia nie była o tym, prawda?
No i mówię, no jest całe grono antagonistów, tych wszystkich Buffalo Billów i tak dalej, ale to myślę, że to też nie jest to, czego szukasz. Jeśli chodzi o niebinarne osoby, może bardziej koncepty, to no to w Doom Patrolu Granta Morrisona jest ciekawe.
Jest ulica.
Jest Danny DeStreet, który jest niebinarną ulicą.
Jest niebinarną ulicą, tak, dokładnie.
Ale w tym Doom Patrolu Morrisona jest... Morrison sam jest niebinarną osobą. Jest Rabiz, czyli jakby... Negative Force połączyła jakby kobietę i mężczyznę w formie jednego ciała i to jest, stanowi to jedną istotę, więc to jest taki bardziej kosmiczne ujęcie tematu, nie? Ale przez to, że może z dystansu jest, jakby można potraktować te tematy, to może być czymś interesującym. Najdziwniejszy przykład, jaki mi przyszedł do głowy, Seed of Chucky, Chuckiemu i... Jezu, jak się nazywała ta jego dziewczyna? Tiffany rodzi się dziecko, które jest niebinarne właśnie i jest, nazywa się Glenn lub Glenda w nawiązaniu do oczywiście słynnego filmu Eda Wooda. I ten wątek jest chyba jednym z ciekawszych w tym filmie też, więc to tak przyszło mi do głowy. No oczywiście, no wiecie, no jest Sleepaway Camp, ale to znowu wchodzimy na ten taki teren mocno stereotypowy, nie?
No. Tak, też wiesz, cały film robiony pod jedno ujęcie praktycznie, nie?
No w ogóle ten motyw...
To jakby nie jest... nie jest, po tym pierwszym filmie, to nie jest tak, że wiesz, że masz do czynienia z osobą transpłciową, tak? Dopiero kolejne filmy to ustanawiają?
Nie, to
masz ten motyw, który się pojawia w masie horrorów, tak? Że masz chłopca, który był wychowywany przez
opiekuna. No właśnie, ale jakby
opiekuna.
Siłą, nie dlatego, że to wynikało z jego poczucia tożsamości, czy z jej poczucia tożsamości, tylko jakby to jest zupełnie, nie wiem, dla mnie to było zupełnie co innego, mimo wszystko.
No ja słyszałem, że Shira ma taką postać, nie? Double Trouble, bo była taka afera związana z tym, że w polskim tłumaczeniu przetłumaczyli to na męską jakąś formę, więc trzeba było poprawiać.
O, patrz, tą Erin, jak zrebutowali Legion w połowie lat 90. to już nie była transgender.
No, 90, nie?
Lata 90. były jakie były.
Ale na pewno dostała masę łańcuchów i kolce, więc...
Nie, wyglądała okej, okay, ale no kurczę, taki wątek zabrać to jednak średnio zasadne.
No dobrze, to idziemy dalej. Gikor pyta. Cześć, oglądaliście filmy Mroźny wiatr z Emily Blunt i Ashtonem Holmesem? Jestem ciekawy waszej opinii. Z tego, co patrzę po internetach, film nie ma zbyt wysokich ocen, jednak mi się bardzo podobał i urzekł mi klimat produkcji. Pozdrawiam serdecznie.
No ja coś pamiętam. To był taki film, gdzie Emily Blunt jedzie z jakimś typem przez zimę, przez mroźny teren i okazuje się, że to jest jakiś typ, który akurat przypadkiem mógł ją podwieźć, ale okazało się, że nie, że on to stalkował od dawna, ale na końcu okazuje się dobry i jest spoko, ogólnie zagrożeniem jest co innego, także to ma fajny taki klimat bycia osaczonym, a dookoła jest, wiecie, śnieżyca i mróz, jak wyjdziesz, to umrzesz i tak dalej, więc jesteś zdana na tego typa, który w sumie to nie wiesz, czy mu ufać, czy nie, idzie już dziwne rzeczy, gdzieś jakieś dziwne postacie się pojawiają, także wspominam dobrze, ale dawno temu oglądałem. To jest film jakoś z początku lat 2000, więc Już trochę lat ma.
Okej. KP do regular. Łyry o imy. Co uważacie o wilku i zającu?
Uroim. To my.
Uroim.
może by dałoby to zrobić z tego jakiś taki fajny skrótowiec. Ourim. Nie.
Worm to najlepszy skrótowiec z tego.
Faktycznie.
Taki przez ły. Fajnie, nie? Dobrze. Worm. Dobrze. Niestety nie mamy O, będzie jesteśmy tylko
Jak kiedyś sprzedamy komuś prawa do nazwy napisy końcowe, to przejmiemy Worm. Już.
Więc co uważacie o wilku i zającu? Obejrzałem chyba wszystkie odcinki na VHS w dzieciństwie. Zawsze przerażał mnie ten robokrólik i ten hipopotam na budowie, gdzie wilk sam się zamurował.
Kocham wilka i zająca.
Ja nie lubiłam.
Ja za wszystko kocham. Moja babcia w ogóle, która tam pochodzi z terenów białoruskich, to ona też mnie nauczyła miłości do wilka i zająca. Mój dziadek był wielkim fanem i mówię zawsze, jak wilk i zając leciał, to wszyscy się zbierali przed telewizorem. O Jezu, a ten w ogóle... To był mój Asterix i Obelix. Wilk i zając, nie? Ja pamiętam, to było moje... Jak była część na olimpiadzie, to jest najlepsza rzecz na świecie i najśmieszniejsza. Jak wilk tam próbował, wiesz, coś wygrać, a zając go cały czas puja robił. I to jest tak zabawne do dzisiaj. Albo jak go gonił kombajnem. Do ciebie pamiętam, jak go gonił kombajnem. Zająca, który się schował tam w zbożu i najlepszy kawałek był tak, kosił jajsko niczyno i spoglądał na dziewczynę, hej, na 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 na, i ten kombajn gonił zająca wtedy do tego w tym rytmie i to było takie piękne. O matko, kocham tę ich zabawę i w ogóle to było takie, przez to, że to było rosyjskie, radzieckie, to miało, nie wiem, było takie bardziej...
Sowieckie.
Takie sowieckie, takie, nie wiem, bardziej dynamiczne, szorstkie, nie tak jak, wiesz, jak Tom i Jerry, że to ja, wiesz, to mam lasy jednak, nie? Czy tam Stuś Pędziwiad i Kojot, ten
wiruś. Nie, no pewnie, Stuś Pędziwiad, co?
Nie, w życiu, kurczę, zając wilkiem, jeszcze wilk z tym petem, nie? Gdzie tam byś zobaczyła peta? I on już tak przeżuwał cały czas, wiesz, z jednej strony na drugą przeskakiwał ten pet.
Właśnie było takie bardziej edgy jednak. Niż, tak. Wiesz, bo po tych amerykańskich rozkładach zawsze było wiadomo, czego się spodziewać, a tutaj kurwa cholera, więc...
Wiesz, jak dorwie tego zająca, to go zamorduje, nie? I nie będzie, że go tam wypuści przez przypadek czy coś takiego.
Potem mu zgasi ogóle... na czole, no.
I tak, i łatwiej się było z tym identyfikować, bo ten wilk wyglądał jak taki, kurde, typ, którego wiesz, że pod sklepem stoi gdzieś tam, nie? Jak wyjdziesz na zakupy, to tam
Radek,
będzie taki
wilk. Radek, będąc dzieckiem, identyfikowałeś się z tym typem, co pod sklepem stoi.
A co, zająca?
Bardziej niż z Tomem i Jerrym. Z tym żulem, wow. Tym marynarzem.
Ciężkie widzę tutaj.
To był mój
będzie ciężkie doświadczenia z dzieciństwa, ja nie będę wnikać.
Jezu, ja to miałem na kasetach w ogóle gdzieś tam sprowadzane, gdzieś też pewnie ze Związku Radzieckiego. O, ale mi się przypomniało, no. Jajsko, niczyno, cudo, nie. To było tak dynamiczne i tak piękne. O, wszystko w tym lubiłem. I nu zając, pogadi, na 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 na. A jakbym dzisiaj siedział przed telewizorem. O, dziadek przynosi bliny świeże na narobione ze śmietaną, z cukrem.
No ja nigdy nie przypadałem nigdy za polskimi kresówkami. Mi tata kiedyś próbował pokazać Reksia i Bolkę i Lolka, ale to było kurwa takie lamerstwo straszne, ale Wilki Zając spoko. To właśnie było takie cool jednak.
No Wilki Zając albo Kreci był też powalony i był taki, wiesz, hardkorowy. Też lubiłem. Czesi też byli dziwni. Czechosłowacy.
Nie wiem, co gorsze.
Co?
Czy wilki zając, czy te polskie dziwne rzeczy, które wymieniłeś.
No to polskie dziwne rzeczy.
Nie, dobra, najgorszy był Mich Kolargo. Zgadzamy wszyscy. Ale nie, wilki zając, nie.
No pamiętacie tego? Pingwinka Pingu? To też było popierdolone.
No ja pamiętam tylko ten mem z obrażonym pingwinem, to jest z tego, no ale to...
No. Ale on zawsze wkurwiony biegał, nie? Co jego brat zrobił, to zawsze tam wymachiwał tymi łapami, tą trąbkę robił z ust, nie? I taki zawsze... Ja mówię, czemu on do psychologa nie zaprowadzili rodzice czy coś, nie? On potrzebował.
No bo tam nie ma...
Co dzisiaj dzieje z Pingu, nie? Wiesz, co się dzisiaj dzieje z Pingu? On tam pewnie, wiesz, w więzieniu siedzi.
Już pewnie, słuchaj, bieguny stopniały i odpłynął gdzieś dalej, no.
No. W więzieniu koło wilka za to, że zabił zająca siedzi. On siedzi tym razem w tej samej celi pewnie. I Pingu tam go opierdala, nie? Jak to Pingu miał?
Psuję.
W zwyczaju. A wilk tylko przeżuwa tego papierosa z jednej strony do drugiej i mu przeskakuje.
Peta, bo to...
O.
No to dalej.
Dobrze, dalej. Pytanie do Radka będzie. Zadaje Emil Płatek. Czy poza niesamowitymi przygodami Kawaliera i Kleja czytałeś coś jeszcze Michaela Szabona? Nie wiem, jak to się czyta, bo po francusku. Jeśli tak, w kilku słowach, co sądzisz o jego książkach? Dzięki wielkie za nakierowanie na tego pisarza, moim zdaniem czyste, piękne złoto.
Nie, jest bardzo zabawny szabon i tylko dla niego trzeba mieć dużo czasu, trzeba mu poświęcić. To nie można sobie go tak czytać fragmentarycznie, jego się najlepiej czyta na raz, ale że on robi książki cegły, no to trzeba mieć dużo czasu, żeby spokojnie przysiąść. A na
musisz ominąć wilka i zająca tego dnia.
O nie, nigdy. Nie, to jakbym miał coś wybrać, czy szabon, czy wilki zając, to zawsze wilki zając, ale teraz, że przy szabonie, to kurczę, Związek Żydowskich Policjantów to jest cudowna zgrywa z takiego procedurala amerykańskiego, nie? Tylko to jest, akcja jest osadzona w tej komunitywie żydowskiej gdzieś tam w Kanadzie, że to jest taka zamknięta społeczność i szabon ma dużo miłości do tych swoich ludzi i do opowiadania w ten sposób. To naprawdę kryminał jest super, ale te wszystkie wątki humorystyczne i powiązania pomiędzy postaciami to jest mistrzostwo świata. Ja mam nadzieję, że w końcu HBO albo no, jakiś z tych porządnych streamingów wyłoży kasę na serial, który będzie tego adaptacją, i bo to by był samograj, to było tak cholernie zabawne, bo Szabon jest no, bardzo zabawnym człowiekiem. Bardzo fajna jest też poświata. To są wspomnienia jego dziadka, przefiltrowane no, przez tą estetykę Szabona i też cała historia, cała jego biografia jest właśnie w ten taki sposób słodko-gorzki przedstawiona. To się też super czyta. I no, szczególnie, że ten jego dziadek był bardzo interesującą postacią. I co jeszcze? No nie, ja w sumie te trzy chyba tylko czytałem, więc wszystkie polecam, kurczę, bo to jest super, super, super typ humoru, który ja bardzo lubię. Zresztą, kurczę, co ciekawe, Szabon jest współtwórcą scenariusza do Spidermana 2, więc to samo przez siebie się rozumie, że trzeba też jego książki czytać, jak stworzył jeden z najlepszych filmów superbohaterskich, jeśli nie najlepszy. No.
Myślę, że jest wiele argumentów za tym, najlepszy.
Tak, tak. Ale Związek Żydowskich Policjantów natychmiast. Kto chce coś z cholernie zabawnego przeczytać, fajnego, co wciągnie z miejsca, to polecam. Zresztą ten tytuł, kurczę, nie? Od razu cię przyciąga. No? O co tam chodzi?
Tak. Zdecydowanie, jak wielki zając. Please help me, pyta. Znaczy w sumie nie pyta, pisze.
O pomoc.
Obejrzałem House'u i mój mózg zresetował się do ustawień fabrycznych. Dzięki Radek za polecajkę, masz mnie na sumieniu. Wing.
House'u to jest tak popierdolone kino. Nie, na serio. Nie, widzieliście House'u?
Ja widziałem kiedyś, no.
Widziałeś House'u? To ciężko opisać, o co chodzi w House'u. To mamy grupę dziewcząt z japońskiej szkoły, takich typowych, jak się dzisiaj kojarzy z anime, nie? Że no, mają jakieś te mundurki i jadą do ciotki jednej z nich, o ile gdzieś pamiętam, gdzieś w te tereny, żeby tam na jakąś wycieczkę, nie? Na jakiś tam weekend, żeby spędzić miło czas na wakacjach. I to jest wszystko takie cukierkowe, pięknie tam lecą, są te oczywiście tła malowane, kolorowe. Później trafiają do tego domu tej ciotki i tam się zaczynają
się dziać rzeczy takie rzeczy,
że tego się nie da opisać. Mamy na przykład z takich mniej hardkorowych, mamy pianino, które jedną z nich zjada i jej członki latają po całym ekranie i to jest w takiej kwasowej stylistyce dyskotekowej, że muzyka sobie gra, jest dużo kolorów i te członki sobie tak wirują i nie wiadomo, co się dzieje i to pianino kłapie szczęką i w ogóle nie wiem, jak to opisać nawet. Tam co chwila coś takiego jest, nie? Bo tam jest dużo takich fajnych zagrywek wizualnych, nie? Tam jest dużo tych trikowej fotografii, dużo właśnie kombinowania z tym, jak przedstawić akcję, jest połączona animacja z live action i tam cały czas właśnie reżyser próbuje coś nowego dorzucać do gara i to jest taka cholernie, jak ktoś chce zobaczyć, jak wygląda Bad Trip, to polecam ten film, bo on ma wszystkie takie znamiona, jak może się czuć człowiek w takim stanie, bo to ciężko pojąć umysłem, ale po seansie jest naprawdę fajne, takie dziwne, specyficzne uczucie, że zobaczyło się coś zupełnie unikalnego, no bo ten film jest cholernie unikalny i to jest, jeśli ktoś kocha horrory, to musi zobaczyć House'u, bo to jest, o matko, no dobrze, taka dziwna rzecz.
Polecasz na tripa?
Bałbym się.
Okay.
Bałbym się, bo lepiej bez żadnych wspomagaczy to obejrzeć, bo to już samo w sobie jest naprawdę, naprawdę mocne.
No to...
I tam się dzieje wszystko. I w ogóle później jest wyjaśnienie tej sytuacji, kto za to odpowiadał, czemu tak się działo, i to jest jeszcze dziwniejsze.
No, matko, to jest taki surrealistyczny film bez fabuły, nie? Który po prostu
tak,
jest
tak.
Dziwna scena za dziwną sceną i... Tak, ale przez to, że właśnie takie... one są w różnych technikach wykonane i bardzo w inny sposób nakręcone, czasem inny ton zupełnie mają, no to się nie nudzi.
Tak, mamy horror połączony z komedią, nie? I nie wiesz, czy śmiać, czy się wystraszyć tego, co tam się dzieje, nie? No, jest bardzo dziwne, ale jest na pewno fajne i no do dzisiaj ciężko mi znaleźć w ogóle film, który mógłbym porównać, nie? Że do czego to można porównać, nie? Nie wiem. To jest jedyne w swoim rodzaju, polecam bardzo.
No to tak jakby koszmar po prostu oglądać, nie? Jakby ktoś miał dziwny koszmar. I
że tak, ale taki doprawiony, doprawiony tymi takimi rzeczami, które są full japońskie.
No tak.
Tak to określę, nie? Takie naprawdę dziwne, że jak ktoś to zobaczy, to powie tak, to jest japoński film. Nawet jak nie ma, wiesz, jak nie będzie słuchał dialogów, jakby to zobaczył bez głosu. Powie tak, to na pewno film japoński.
No dobrze, no to kolejny tip. Adam, ale nie ten. Szanowne NK, 7 października o 0:15 urodziła się wam nowa słuchaczka. Ma na imię Vera i jest podobna do taty, co w sumie dobrze świadczy o matce. Nie rozumiem, ale... Trzymajcie się.
No nie, no, to ja rozumiem. No, no tak.
No, dokładnie tak.
Radek, chcesz zostać ojcem chrzestnym?
Tak, ja już tutaj już któraś propozycja z rzędu, więc ja się bardzo cieszę. Że jestem na jedno wesele jestem zaproszony, mam nadzieję.
Może potem będziemy chciał płacić na te dzieci. To ja nie wiem, czy się powinieneś tak godzić.
Nie, no coś tam dam, jakąś darmówkę, którą tutaj mam.
Komiksy dam tutaj z przygarni.
No coś podrzucę. Nie, bardzo fajnie, fajnie.
Że... Popy kupisz.
No... No ale nie, ten, tam się rozwijajcie dzieciaki i niech będzie fajnie, bo to jest naprawdę, naprawdę spoko sprawa.
No fajnie, że się dzieci rodzą generalnie, spoko sprawa. Tyle zdrowe. A nawet jak nie zdrowe, to...
No nie wiem, czy tak fajnie, jaką przyszłość im zostawimy.
To już nie nasz problem. Niech się męczą z efektem cieplarnianym i zanieczyszczeniem i tak dalej.
No. A niech się męczą, ale niech oglądają napisy końcowe.
No tak, tak. No dokładnie.
Kleks Storm. Proszę mi uploada na Spotify zrobić, bo nie mam co słuchać przy Miksokrecie. To jest Miksokret.
Miksokret. Misokręcie? Mikso.
Ja nie wiem, co ty kolego
robisz.
Dobra,
potem szukamy.
może nie za głośno.
A, czy jest jakaś apka do czytania komiksów po polsku? Umiem w miarę angielski, ale jakoś wczuć się nie mogę w obcym języku. Pozdrawiam wszystkich.
Nie ma i to jest bardzo dobra wiadomość dla ciebie. Czytaj po angielsku. Jakby ja mam to z osobą, że jak zaczynałem czytać komiksy jakoś tak na większą skalę, powiedzmy, to na początku też czułem dyskomfort po prostu w związku z tym, że no, nie czytałem na co dzień... No, nic dłuższego po angielsku. I było mi ciężko, szczególnie kiedy mówimy o komiksach, gdzie zawsze ma masa jakichś dziwnych nazw i terminów, i język jest często bardzo różny, więc. Ale się przemogłem. Stwierdziłem, że no kurczę, no to jednak są komiksy. Nawet jak czegoś nie zrozumiem, to po prostu będę domyślał się z kontekstu, o co chodzi. I pod tym względem się komiksy są dobre. No, też nigdy nie siedziałem ze słownikiem ani nic takiego, tylko po prostu czegoś nie rozumiałem, to biegałem dalej. Zawsze stwierdzałem, że no dobra, domyślę się. I zupełnie się domyślałem, no bo mówmy się, komiks superbohaterski nie są jakoś specjalnie skomplikowane. Więc moja rada jest taka, żeby czytać i wraz z kolejnymi komiksami ten dyskomfort będzie malał i w końcu czytanie po angielsku będzie równie naturalne co czytanie po polsku i w tym momencie, no dla mnie tak jest, nawet lepiej mi się czyta po angielsku, bo mam tą świadomość, że nie ma tej osoby, która stała tutaj między mną a scenarzystą i musiała przetłumaczyć coś i przez to teraz nie do końca mam dokładnie to samo, co scenarzysta sobie wymyślił, więc polecam mimo wszystko nie zniechęcać się.
No ja też polecam czytanie w obcych językach, a poza tym wiemy, że to jest Miksokret. To jest, słuchajcie, agregat do wykonywania powierzchni betonowych i składa się z podajnika, komory mieszania, sprężarki ciśnieniowej oraz węża.
Nie wygląda jak taki wielki silnik na kółkach.
Wygląda jak odkurzacz. Tylko no. Do betonu.
No,
odkurzacz do wyrównywania betonu, taki jak bez, zakładam.
Taki bez tej części rurowej.
Ale jest tutaj taka część... Można przypiąć węża, więc musi być gdzieś rura. Tylko no...
No nie, no fajna maszyna.
No, tak więc cieszymy się, że umilamy czas, kiedy przed tobą beton.
To trochę jak u nas, nie? Nagrywamy coś, a przed nami beton. To jak ten, jak...
No, dzięki!
To jak, wiecie, to jak jako Snyder Cut będziemy nagrywać.
No. A jeszcze dodam tego czytania w angielsku, to jak, kurczę, czytasz już te komiksy superbohaterskie, te mainstreamowe rzeczy po polsku czytałeś, no to już masz cały bagaż tego słownictwa i wszystkiego, co sobie będziesz mógł łatwo przenieść, bo to się powtarza w tych komiksach nieustannie. Więc najprościej, to jest najprostsze wejście, nie? Żeby w język angielski, żeby sobie go poszlifować.
Tak. No, jest łatwiej przez to, że masz też obrazki. No. Dużo łatwiej wydaje mi się, że będzie ci czytać komiksy niż, nie wiem, książki. Więc śmiało nie zmieniaj się.
Ja wiem, no w książkach bardzo dużo wynika z kontekstu. No jeśli nie czytasz nie wiadomo jakiego wysublimowanego dzieła, tylko po prostu, no nie wiem, powieść dla rozrywki, to nawet znając angielski średnio na jeża, też wydaje mi się, że warto. No raz, że zawsze można się zatrzymać i sprawdzić, ale dwa, że właśnie bardzo dużo rozmieni się z kontekstu i nie trzeba wcale sprawdzać.
Nie, polecam to. Nie wiem, Final Crisis sobie odpali po angielsku i czytać jest fajnie.
No dobrze, idźmy dalej. Widzę, że w ogóle dobierałeś te pytania tak, jakbyś chciał nagrywać z samym Radkiem, więc...
Czemu?
No bo wszystkie są takie pod was.
Nie, no, po kolei jedziemy po prostu.
Co?
Nie, ja nie dobrałem, lecimy po kolei.
No wcale nie, omijamy te dla Oscara.
Omijamy te dla Oscara, no.
No, a reszta jest dla was. Bartek MP. Jeśli w ogóle lubicie coś w filmach z Saszą Baronem Cohenem, to co to jest? I jaki jest wasz ulubiony film z tym aktorem?
Very nice.
Nie mów mi, że to nie jest, celowe, bo ja ci nie uwierzę.
My name is Bo.
Po prostu...
Nie no, ja bardzo lubię.
Wow,
bardzo
ten lubię. Smutny dzień, kiedy musieliśmy obejrzeć Borata 2.
To był super, kurczę.
Borat 2 jest znakomity.
Boże, cierpiałam tak bardzo, Jezu Chryste.
Dzisiejszy Globy, kurczę, dostał Globa dzisiaj zasłużonego jak najbardziej.
Nie no, Borat
gdzie
2...
Gdzie teraz wtyczka, że chuja Złote Globy? Co z tego, że dostał Złotego Globa? No,
przecież ja nie powiedziałem, że z Złotego Globa, co mi to obchodzi?
Ja powiedziałem. Ja bardzo lubię Borata 2.
No, nie no, Borat 2 jest super, kurczę. Nie wiem, że jakby dalej ma to, co, to w czym Borat pierwszy był super. Te, wiecie, niereżyserowane tutaj zachowania ludzi i to, wiecie, wyciąganie na wierzch tych mrocznych tutaj rzeczy z głów Amerykanów. To jeszcze...
Kurczę, ta scena z tym Rudym Giulianim to jest najstraszniejsza rzecz, jaką widziałem ze szeregów
kinie. To jeszcze właśnie dodatkowo to jest teraz spięte w fabułę faktycznie i gdzie są bohaterowie i przecież ten cały motyw no, tej relacji ojca Borata właśnie z jego córką jest cudowny. Zresztą ta aktorka, która grała córkę, Maria Bakalowa, tak się nazywa. Kurde, fantastyczna, w ogóle prześmiała tego Cohena w tym filmie i jest absolutnie świetna. Zresztą cieszy mnie to, że ogólnie ten film jest właśnie tak powszechnie chwalony i doceniany, bo zasługuje w 100%. Ja byłem, nie spodziewałem się, że będzie tak dobry. Spodziewałem się, że będzie okej, okay, że będzie powtórka z rozrywki i że może to już się zestarzało. Nie, to jest bardziej aktualne niż było teraz.
Ja się też bałem, że wie, że teraz jednak pójdzie po latach, nie wiem, jakąś głupią komedię, żeby tą postać po prostu eksploatować, a ten film jest dużo bardziej zasadny dzisiaj nawet niż te lata temu, nie? Że bardziej jest do czasu dopasowany i kurczę, mówi o ważnych rzeczach bardzo. I w taki, wiesz, taki najbardziej ohydny sposób momentami, nie? I to jest super, nie? Bo wiesz, jakie wyczucie ma Baron Cohen, nie? Żeby przez to właśnie te ważne problemy ukrywać pod tą otoczką, nie? I chcesz je wyciągnąć na wierzch, nie? I wiesz, że on próbuje coś powiedzieć, nie? Coś konkretnego i to jest super. Ja jestem wielkim fanem Barona Cohena. Zresztą ja go od dzieciaka uwielbiam od czasu Ali G in the House, który jest jednym z najpiękniejszych przeżyć, jakie miałem filmowych. Pamiętam soundtrack z tego filmu, którego słuchałem cały czas, nie? My Julie i wszystkie te rzeczy cudowne. O matko, później w ogóle jego wywiady. Pamiętam, jak on miał ten program, nie? Ja pamiętam, jak to na płytach później u nas latało i każdy sobie pożyczał tego jego programu, jakby na przykład Beckhama zaprosił kiedyś, nie, z tą żoną i oni nie wiedzieli, co się dzieje zupełnie, przecież ta Victoria była tam tak zagubiona, nie, a on full Ali G, nie, podłączony ten tryb, o jest, uwielbiam to, jak on gra, plus on jest, kurczę, cholernie dobrym aktorem, nie, jak on trafi na dobrego reżysera, nie, i ma coś do zagrania, no to tak jak było u Scorsese'ego w tym, Hugo, był znakomity, jak teraz u Sorkina w Procesie siódemki z Chicago, też fantastyczna rola, jestem wielkim fanem Barona Cohena. I że on zawsze pod prąd idzie, nie? Jednak żeby komuś tam szpilę wbić, nie boi się. No ja uwielbiam te wszystkie właśnie jego rzeczy zakulisowe, nie? Jak on później się musi tam z ludźmi sądzić, jak tłumaczy to wszystko. Przecież to też z Giulianim. Cała ta sprawa, jak to w mediach wyglądało, jak oni się wypowiadali, nie? To jest, o matko, to jest koszmar.
Tak leśne i...
No właśnie, dlaczego chcesz na to patrzeć?
No bo ktoś, no bo to się dzieje, no. Masz,
masz wysoko... Wiesz o tym, że to się dzieje, no.
No tak, i ci pokazują to, co innego, jak ci mówią, że o, są tutaj wysoko postawieni politycy, którzy wykorzystują dziewczyny i tak dalej.
Nie, a tu masz nagraną film, sytuację. Żeby zobaczyć to, co się naprawdę dzieje, jakby...
No nie, no czasami trzeba, no czasami musisz dostać po głowie rzeczywistości.
Jakby, no nie, bo... To nie wiesz o tym? Musisz to zobaczyć, no, żeby się o tym dowiedzieć?
No bo bardziej daje po głowie, wiesz, o tym nikt nie mówił, że wiesz, zawsze się mówi, no wiadomo, że to jest jakiś oblek stary, nie, polityk, ale dopiero jak się to zobaczyło, nie, no to mówisz, o, on jest teraz zesrany, nie, naprawdę w końcu pierwszy raz w życiu poczuł, że może za to beknąć, nie, i że ktoś widzi, co on zrobił, nie, no to jest przerażające.
No, ja się tłumaczył Dlaczego wsadził ręce w spodnie? Bo poprawię mikrofon. No, ale nie no, kurczę, w ostatnich latach było sporo filmów na przykład dotyczących postrzegania roli kobiety w społeczeństwie i kobiecości i tak dalej. Kurde, dawno żaden film nie poruszył tego tak fajnie jak ten tutaj, gdzie masz tą młodą dziewczynę. Super. Masz tą młodą dziewczynę, która jest traktowana po prostu jak towar przez tych wszystkich ludzi dookoła, nie?
Żeby to pokazać, film musi być skrajnie obrzydliwy przez 2 godziny, no super.
No, ale on nie musi być, jakby to się dzieje po prostu, nie? No, jakby masz
nie, nie przesadzajmy, przecież tam są te przerysowane sceny, kiedy idą do lekarza, kiedy idą na imprezę, jakby nie, to nie są rzeczy, które się dzieją.
No, to są rzeczy, które się dzieją. To nie jest wyreżyserowane nic takiego, no, to są rzeczy, które się faktycznie dzieją.
Nie, to, że mówią te głupie rzeczy dlatego, żeby mieć żart, to...
Ale nie mówię tego, żeby mieć żart, tylko żeby wywołać reakcję u osób, które są na takiej imprezie na przykład, albo u tego lekarza. Więc wiesz, masz ludzi prawdziwe reakcje na to, jak widzą na przykład tą dziewczynę, która przychodzi i mówi, że chciałaby pozbyć się dziecka, albo że chciałaby schudnąć, albo coś. I wiesz, widzisz tych ludzi, którzy... No, mówią straszne rzeczy, nie?
Jednocześnie widziałam ludzi mówiących straszne rzeczy.
Ale jednocześnie, no wiesz, że to nie jest, wiesz, to nie są aktorzy, tylko no, ludzie,
no, którzy... No, jak wchodzę na Twittera, to mam tam tych ludzi piszących straszne rzeczy do ludzi, którzy faktycznie są w tych sytuacjach, a nie udają, że są, żeby nagrać śmieszny film.
Na Twitterze
film.
Masz tam niemowych ludzi, których nie znasz, no. Tutaj masz osoby, które jakby ręczą dla siebie, nie? No.
I to jest też popularna forma.
Od kiedy w internecie mam tylko anonimowych ludzi, a nie ludzi, którzy właśnie podpisują się swoimi nazwiskami piszą?
Nie wiesz, z kim pisze na Twitterze, czy to jest jakieś dziecko, czy to jest dorosła osoba, czy to jest ktoś, kto ma jakąś poważną pracę,
no nie,
czy
bo
nie.
Wcale nie ma tam polityków albo normalnych dorosłych ludzi, którzy są pod nazwiskami i piszą obrzydliwe rzeczy.
No ale to wiesz, to nie zrobisz...
Nie ma, nie widziałam nigdy.
Ale nie będzie jednak takiego szumu jak w filmie, nie? Który jest popularny, o którym się mówi. Ja pamiętam, jak wyszedł Bruno, i była tam ta scena z tymi dziewczynkami, które do reklam miały być zatrudniane, nie? Że tam te matki przychodziły z tymi dziećmi i tam, że i on, wiesz, to było cudownie nakręcone, bo on coraz, wiesz, gorsze rzeczy mówi, jakie tam się mogą stać, nie? Że tam, może być poparzona kwasem, nie? Bo tam w tej reklamie mamy coś takiego, będzie musiała to robić, może mieć tam jakieś obrażenia, ale no tak się zdarza, nie? A ta matka, no tak, tylko żeby czekała, wiesz, żeby powiedzieli kwotę, nie? Ile za to dostanie, nie? I później pamiętam, że była duża dyskusja w stadach, nie? Na temat tego właśnie, co z tymi dziećmi się dzieje, nie? Jak to wygląda, że nikt tego w zupełnie żaden sposób nie kontroluje. A mówiło się o tym, no bo to jednak był film, który był w kinach, nie? I no, zrobił większy szum niż jakieś właśnie wpisy na Twitterze. No i to też jest, kurczę, potrzebne jednak.
No, także nasze zdanie. Wiesz co, to proponuję ominąć to pytanka i zrobić to, bo myślę, że tak na koniec to będzie fajne.
Ale to jest od jednej osoby cały cykl pytań i one się nawet przetykają.
Nie, to jest jakby jedno pytanko. Problem, który tutaj pan Sebastianos odrzuca.
Od tego, tak? Mhm. Nie macie czasami tak, że wstydzicie się tak dużej znajomości popkultury? Chodzi o to, że jakby czas poświęcony oglądaniu, czytaniu popkulturze poświęcić na coś innego, to wyszłoby z tego coś lepszego? Ja na przykład mam bardzo dużą wiedzę o Dragon Ballu, no ale na co mi ona potrzebna? Nie będę tego przecież wykładał na uniwersytecie. Gdy znajomi rozmawiają o furach i dziewczynach, ja mogę błysnąć, że znam filmografię Michaela Paré, tak się czyta? Nie wiem, przepraszam, jeśli zresztą.
No jest akcent na tego składa.
Którego chyba nikt oprócz mnie nie zna i nie lubi. Większość ludzi mówi, a ten film się podobał, a ten mi się nie podobał. I kończy się dyskusja. Mając jakąś tam wiedzę, można swoją opinią argumentować, co w filmie działało, a co nie działało, czemu reżyser wybrał takie rozwiązanie, a nie inne, do czego film chciał nawiązać, itp. Ogólnie krytyczne podejście do czegokolwiek nie jest zbyt doceniane. Może jakby w szkole bardziej postawiono na krytyczne myślenie, to coś by się zmieniło. Podkreślam słowo czasami. Dam na koniec większego paymedia, żeby nie było, że Seba skąpy i gifa.
A potem jest jeszcze wiadomość ocenzurowana z powodu złamania regulaminu paymedia. Nie wiem, co by Sebastianus tam napisał.
Może to ten gif. Nie mam pojęcia.
Może. Ale podoba mi się ta wypowiedź i potem wiadomość ocenzurowana.
Mam wrażenie, znaczy częściowo sobie sam odpowiedziałeś, w sensie jeśli pytasz, czemu poświęcamy, czy ty też poświęcasz ten czas na popkulturę, no bo teoretycznie no można by w tym czasie robić coś zupełnie innego, coś co ma powiedzmy, nie wiem, albo jakieś korzyści wymierne, nie wiem, powiedzmy finansowe, albo wymierne dla dobra ludzkości, czy dowolne, no ale jakby... sam widzisz, że im więcej tej popkultury konsumujesz i też właśnie jeśli masz do niej takie krytyczne czy analityczne podejście, no to masz przede wszystkim na ten temat jakąś wiedzę, możesz na ten temat porozmawiać, możesz właśnie, nie wiem, argumentować, dlaczego coś ci się podobało, dlaczego coś ci się nie podobało, i wydaje mi się, że to jakby samo w sobie to, co opisujesz, no to jest tą wartością, tak? Jakby jak najbardziej możesz się tego, wiesz, jakby nauczyć oglądając tego przytoczonego przez ciebie, nie wiem, Dragon Balla i tak dalej, jakby tak naprawdę dowolną rzecz, no bo to zależy od twojego podejścia, od tego, co chcesz wynieść z tego, że to oglądasz, i jakby jasne, pewnie nie będziesz tego wykładać na uniwersytecie, ale mógłbyś, to nie tak, że nie wiem, nie ma osób, które kulturą zajmują się w sposób akademicki, bo jest ich bardzo dużo i niekoniecznie muszą się zajmować tymi z pozoru super poważnymi tylko tematami, bo generalnie zajmują się wszystkim. Właśnie jak coś jest bardzo niszowe, no to jest nawet większa szansa, że nikt się jeszcze tym nie zajął, że nie ma na ten temat żadnych opracowań i no z tego co wiem, to generalnie to jest mile widziane, tak? No są potem te niszowe książki uniwersyteckie z jakimiś esejami na temat jakiejś wybranej, nie wiem, gałęzi kina, czy reżysera, czy czegokolwiek, i jak najbardziej można się tym zajmować zawodowo. No to, że kultura jest super, super źle opłacana w Polsce, to jest inna kwestia, no ale można, tak? No ale nawet jeśli nie będziesz, no to jako hobby, no to jest fajne, tak? To nie jest ani lepsze, ani gorsze od, nie wiem, tego, że ktoś interesuje się furami. Po prostu wydaje mi się, że jeśli, wiesz, nikt z twoich znajomych nie interesuje się tym, co ty, no to może właśnie wystarczy, że poza tamtą grupą znajomych będziesz miał też tych, z którymi możesz pogadać o kulturze, i wtedy będzie fajnie, no bo faktycznie jak się jest w tym samemu i nie można z nikim wymienić tych opinii, to już nie jest tak fajnie. I duży fan z oglądania różnych rzeczy jest tak naprawdę dopiero w momencie, kiedy możesz o tym, co obejrzałeś, i o swoich właśnie opiniach gdzieś tam się z kimś wymienić. No ale hej, w dzisiejszych, że tak powiem, czasach, kiedy mamy internet, możesz mieć, nie wiem, kanał na YouTubie albo bloga, albo po prostu, nie wiem, należeć do jakiejś grupy na fejsie o popkulturze, to wydaje mi się, że to wszystko spoko, no i ważne, żeby, wiesz, żeby robić to, co się lubi. No to zabrzmi najbardziej banalnie na świecie, ale jeśli masz fan z oglądania Dragon Balla, czy reżysera, którego nikt inny nie ogląda, no to oglądaj. I zawsze znajdziesz gdzieś kogoś, kto też to lubi i z kim możesz o tym pogadać.
No, jak nie na żywo, to w internecie. I kto się znajdzie, nie? Jakby bardziej, najbardziej, jaki by to nie był niszowy temat, zawsze ktoś się znajdzie, kto coś o tym wie, a może zachęcisz kogoś do tego, żeby poznać lepiej, nie? Ja wiem długo tak, że jakby to czym się interesowałem, jakby innych znajomych, którzy interesowali się podobnymi rzeczami, mi znam tylko z internetu, nie? Jakby w swoim otoczeniu miałem więcej osób, które nie za bardzo się, nie wiem, siedziały w kinie, czy w, nie wiem, superbohaterach, tego typu rzeczach. I też było spoko. Wiadomo, że dużo fajniej jest mieć blisko osoby, które nie wiem, dzielą jakąś pasję, no bo wtedy jest więcej okazji, żeby o czymś pogadać, albo wyjść razem gdzieś, jak można wychodzić na zewnątrz. Ale no, nie można mieć wszystkiego, nie? Natomiast, no, ja wiem, że przychodzi ten moment, kiedy się zastanawiasz, kurna, tyle wiem o tym Dragon Ballu, na chuj mi to wszystko, ja przecież nikogo nie obchodzi. Coś w tym jest, na pewno, jakby wiadomo, że tak jakaś wiedza o fikcyjnych uniwersach, które nawet nie należą do ciebie, tylko do jakiejś firmy, która może to zaorać po prostu za pstryknięciem palca, bo może, bo to jej, no jest takim trochę, wiecie, mało stabilnym kapitałem, ale już, ale już powiedzmy wiedza o twórczości czyjejś, o fakt, że lubisz oglądać jakieś konkretne rzeczy, czy fakt, że jakby twoje zainteresowanie jakąś dziedziną, no to już jest, mam wrażenie, coś, co sprawia, że możesz poznać sporo fajnych ludzi i wymienić się opiniami i tak dalej. I ja oczywista sprawa jest tak, że większość ludzi ma takie podejście do kina, że no tam obejrzę sobie coś na Netflixie, co tam jest, i no, ale nie będzie w tym niczego złego, jakby inni ludzie mogą tak patrzeć, nie wiem, na siebie z punktu widzenia fana muzyki albo sportu, albo czegokolwiek innego, i jakby każdy się interesuje czym innym, ale myślę, że akurat dzięki tutaj możliwościom internetu, dzięki na przykład takim grupom jak nasza grupa fanów napisów końcowych imienia Zacka Snydera, można znaleźć bardzo wielu fajnych ludzi, którzy chętnie pogadają o nie wiem, Michaelu Paré na przykład.
A plus, kurczę, wiedza to wiedza, nie od ciebie zależy, jak ją wykorzystasz. Nie jest powiedziane, że jak ktoś, nie wiem, skończył fizykę i tym się zajmował, to nagle rakietę w kosmos wyszczeli, nie? Może też zrobić coś zupełnie innego. Jak masz wiedzę o Dragon Ball, możesz to przekuć, nie wiem, wiesz, jak narracja działa, wiesz, jak działa w tworzeniu fikcyjnych światów, kreacja postaci, możesz to przekuć, możesz swój świat stworzyć, książkę napisać, nie? Możesz być drugim Tolkienem po tym, nie? No to wszystko zależy od tego, jak wykorzystasz. To nie jest tak, że masz samą wiedzę o pierdołach, tylko masz wiedzę, którą naprawdę możesz przetworzyć na swój sposób, nie? No tak wygląda wiedza, nie? Wszystko cały czas jest badaniem czegoś, zmienianiem, kombinowaniem i według mnie żadna wiedza nie jest głupia, nie? Nie jest tylko o głupotach, bo z każdej możesz coś wyciągnąć, nie? To jest jednak cały czas jest tryb uczenia się, nie? Tryb poznawania czegoś, tryb odkrywania tego, jak działają pewne mechanizmy, nie? I czym byś się nie interesował? I możesz to, mówię, na swoją modłę się tym zajmować, korzystać z tego, rozwijać i to jest bardzo fajna rzecz. Nigdy nie można myśleć tak, że mam głowę pełną pierdół, bo w głowie masz tyle miejsca, że możesz się interesować Dragon Ballem, możesz się zacząć czymś innym interesować i to też może wyjść naturalnie. Ja zresztą mam tak, że no kurczę, ja się interesuję wszystkim zasadniczo i nie miałem nigdy takiego jednego konika, tylko lubiłem właśnie skakać z kwiatka na kwiatek, jeśli chodzi o te rzeczy wiedzowe. I to jest naprawdę fajna sprawa i też nigdy nie wiem, jak się wiem, nie wiem, trochę rzeczy o Marvelu, to nigdy nie czułem tego, że mam głowę zawaloną pierdołami, bo mówię, no to nie jest tak, że nagle mi na coś innego miejsca zabraknie, nie? Czy muszę tego zapomnieć, bo nie wiem, nie nauczę się czegoś nowego, nie? No, całe życie jest nauką i to jest naprawdę bardzo fajne. I mówię, baw się tym, kurczę, i do przodu tylko. Ta wiedza z Dragon Balla może się kiedyś przyda. No, na pewno się przyda, kurczę, to jest Dragon Ball.
No. Plus jakby... Ja wiem, że każdy ma inne podejście, ale generalnie mam wrażenie, że jakby takie ocenianie wszystkiego wyłącznie z takiej perspektywy, co jest super przydatne, no to na dłuższą metę nie jest dobre, no bo kurczę, no zakładając, że to nie jest tak, że nic innego w życiu nie robisz, tylko oglądasz Dragon Balla, albo po prostu, nie wiem, cały dzień siedzisz w domu i tylko oglądasz seriale, ale generalnie no robisz coś tam w życiu, nie wiem, czy tam się uczysz, czy pracujesz, whatever, a w czasie wolnym po prostu spędzasz go tak, jak lubisz najbardziej, oglądając jakieś tam rzeczy z popkultury, no to jakby fajnie, w czym problem? Nie możemy, no nie wiem, z mojej perspektywy, nie powinniśmy wszystkiego przeliczać na to, co jest, wiecie, właśnie takie przydatne i super wartościowe, bo się zamęczymy, no nie na tym polega fun z życia, żeby każdą taką miłą czynność, z której ewidentnie, no ty masz fun, tylko tak, wiecie, zestawiać, czy o, nie mógłbym w tym czasie robić czegoś bardziej przydatnego, no pewnie mógłbyś, ale to jakby... Potem większość czynności można tego sprowadzić, no.
Ja lubię sobie na przykład... ja staram się szukać właśnie jakichś korzyści we wszystkim, co robię praktycznie. Nawet jak siedzę i gram w coś, lubię sobie...
Zwijam zręczność manualną.
No, nawet nie zręczność, ale powiedzmy właśnie poznaję jakąś historię ciekawą, albo właśnie...
No.
Albo,
Mario zaskakujący na grzyby, bo Bowser porwał wróżki.
Nie, ale na przykład, wiecie, każda... No, wydaje mi się, że gry tutaj najłatwiej jakby zepchnąć do tego pudła z napisem marnowanie czasu, no to jakby im więcej gier poznacie, tym potem będziecie mieli więcej punktów odniesienia, żeby oceniać inne gry na przykład. Będziecie mogli porównać jedną grę do drugiej i tak jak Mario, nie jesteś w stanie, nie wiem, zrecenzować platformówki nie znając gier z Mario, no bo to jest ten wzorzec sever po prostu dobrej platformówki, więc warto znać. Wydaje mi się, że jakby nawet z tych najbardziej bezużytecznych rzeczy da się wyciągnąć coś wartościowego, coś, co się wzbogaci jakoś. I wiadomo, że nie zawsze będzie coś, co na pierwszy rzut oka się wydaje przydatne, ale wydaje mi się, że nawet powiedzmy jakieś rzeczy, które na pierwszy rzut oka wydają się mało wartościowe, coś wnoszą. No i plus ja uważam, że bardzo fajnie jest się interesować jakimiś niszowymi rzeczami. To jest zawsze cool. Nie, może jakiś wewnętrzny hipster tutaj przeze mnie przemawia, ale mam wrażenie, mnie nigdy nie bawiło to, co jest jakoś super popularne. I nawet jeśli powiedzmy wiecie, wskakiwałem na rozmaite tutaj hype wagony, hype trainy.
Marvel, o, nikt nie słyszał.
No nie, to wiadomo, nie? No mówię, no wskakiwałem na różne hype trainy tutaj związane z nie wiem, Gwiezdnymi Wojnami, Marvelem i tak dalej, ale to nigdy mi nie daje takiej przyjemności jak odkrywanie czegoś nowego, czegoś, czego inni nie znają, nie? No właśnie kroczenie tą ścieżką, którą jeszcze nikt nie kroczył, albo jeśli ktoś kroczył, to dawno temu już zarosła, dawno temu, nie? Tak jak z tym włoskim kinem. Ja pamiętam, że kiedyś, jak oglądałem wiele takich materiałów o rozmaitych filmach w internecie, no to te nazwiska typu Mattei, D'Amato i tak dalej, Fulci, się tam gdzieś pojawiały. I mi tak zostały w głowie. I teraz się cieszę, że tutaj nam się te plany oglądaniowe układają, że wracamy do tego.
Tak, oglądamy filmografię George'a Eastmana.
Tak, George'a Eastmana.
Jeśli nie znacie George'a Eastmana, to poszukajcie.
Pierluigi Conti, to możecie go znaleźć też pod tym nazwiskiem. No ale to są takie właśnie fajne rzeczy, bo w sumie, jak się mówi o złym kinie na przykład, to zawsze się mówi, The Room.
Dajcie spokój. To...
I może jakiś tam, nie wiem...
Birdemic,
Battlefield Earth i tak dalej. Jest kurna, to tak dużo tego, tych fajnych motywów. To tak dużo rzeczy, których ludzie właśnie nie kojarzą za bardzo, że aż fajnie to odkrywać i dzielić się tym dalej, więc... No właśnie, odkrywaj i dziel się dalej. To jest chyba najlepsza tutaj rekomendacja. Plus właśnie masz miejsce do tego, żeby się dzielić dalej. Na przykład nasza grupa, fanklub napisów końcowych imienia Zaka Snydera, polecam.
No, w ostatni weekend oglądaliśmy właśnie, jak Włosi postanowili przekuć sukces Mad Maxa i ucieczki z Nowego Jorku w swój własny nurt filmów post-apo, takich no produkowanych, nie bójmy się tego słowa, taśmową. Tam w 3 tygodnie zrobimy cały i to wtedy jest ten lepszy film. Jak gorszy, to trochę szybciej i kręcąc 2 na raz. I wow, w tych filmach jest absolutnie wszystko. Są w stanie zrobić jeden film, w których mamy i właśnie to post-apo Mad Maxowe i to post-apo takie urbanistyczne.
No zależy, gdzie akurat są, nie? Czy w mieście, czy poza miastem.
Tak, jakby płynnie przechodzą z jednego w drugie, prawda? Ale żeby nie było nudno, to dorzućmy jeszcze gladiatorów.
I nazistów.
I dorzućmy jeszcze nazistów, tymi złymi będą naziści. Jeszcze Gwiezdne Wojny dorzucimy, bo też modne.
No, lasery.
No, i tak. Ale ludzie na koniach.
Tak, no i na przykład oglądasz taki film i się zastanawiasz, o co tu chodzi, czemu tak, nie? I dochodzisz do tego, że no... Łatwo się robiło te filmy, więc wystarczyło mieć trochę zasobów, trochę szmat do założenia dla aktorów, trochę...
No, post-apo, gdzie masz te stroje zrobione ze szmat i ludzie żyją w kanałach, więc kręcisz to w pieczkę przy ruinach, albo w opuszczonej fabryce czegoś, pewnie nielegalnie.
No, masz jakiś magazyn albo fabrykę, no i możesz już 3 filmy nakręcić, bo to w sumie nie trzeba dużo.
Tak jak wcześniej Peplum kręcono w jakichś ruinach, no bo we Włoszech walają się te ruiny, umówmy się, więc to zawsze wszystko się dzieje w ruinach, nigdy nie widzimy tych świątyń w pełnej okazałości. Nie, to już zawsze są ruiny.
No, w tym filmie, co przeglądaliśmy, 2019 After the Fall of New York, to nawet kręcili w USA trochę rzeczy. Na przykład te pustynne rzeczy to były w Arizonie kręcone. Bo we Włoszech nie ma pustyni. Najwyraźniej, więc hej.
No, ale mówię, zazwyczaj wtedy kręcą w Hiszpanii, nie? Ale o kurczę, to szacun.
No i tu mówimy o nurcie kina, który tam gdzieś sobie istniał we Włoszech w latach 80. przez chwilę, a
przez
potem się
zrobił. Przez 3 lata, czy tam coś, nie?
Więc... Niech o nim już nie pamięta i został zupełnie zapomniany, więc no jest masa takich działek i to mówimy tylko o filmie, a przecież jeszcze są seriale, jeszcze jest literatura, komiksy, masa takich rzeczy, o których nikt nie wie, bo nikt do tego nie dociera, więc bądź tą osobą, która dotrze do tych rzeczy i się podzieli tym dalej. O.
Ja tylko dodam, że kurczę, miałem ten moment, jeśli jak mówiłeś o grach, kiedy sobie uświadomiłem, jak istotne dla rozwoju są bijatyki. Takie wideo.
Mówisz o Mortal Kombat?
O różnych właśnie wszystkich takich napierdalankach. Nie, bo zawsze było tak, o, napierdalanka, siadasz chwilę, tam się ponapierdalasz, nie? Nie umiesz za bardzo grać, naciskasz wszystkie guziki, koniec, wyłączam i tyle, nie? Ale jak sobie uświadomiłem, nie? Ile, wiesz, ile to cię uczy taktyki, ile, wiesz, że każdy zaczyna z tego samego pułapu, nie? Każda postać ma te same umiejętności, nie? Ma tak, że je jakoś rozwijasz, że im coś dodajesz, nie? Jak grasz online, no to zaczynasz na tym samym pułapie, nie? I wszystko zależy od twoich umiejętności, nie? Tego, jak się nauczysz grać, jaką taktykę wykorzystasz, wiesz, te wszystkie bloki, uniki, kombinowanie, jak masz, wiesz, na przykład drużynę z 3 postaci złożoną, no wiesz, musisz logistyką w ogóle się zajmować, nie? Kiedy kogo zmienić, kiedy tutaj coś zaoszczędzić, nie? Kiedy wykorzystać jakiś atak, jakąś energię, nie? Coś tam, bo stracisz to, nie? I wróg cię może od razu, że zapieprzyć na jednym momencie, nie? Gdzieś na chwilę odsłonisz. To jest tak cudownie cię uczy właśnie taktyki i tego, wiesz, myślenia kilka kroków naprzód, nie? I kombinowania cały czas. To jest super rzecz, szczególnie jak grasz właśnie z ludźmi po sieci, nie? Z żywymi, którzy też muszą reagować i też mają, no dokładnie ten sam pułap startowy, nie? Wybierając postać. To jest niesamowite, nie? Ja teraz siedzę w kilku bijatykach na raz, nie? I tylko sobie właśnie rozkładam to na czynniki pierwsze, nie? Bo właśnie jak to działa, nie? Co tutaj można zrobić jeszcze, nie? Jak można jeszcze pokombinować? To jest fantastyczne, to jest jak jakiś taki, nie wiem, kurs na korpo, nie? Żeby tam się dobrze poruszać i rozumieć pewne rzeczy, nie? I ogarniać, nie? To jest fantastyczna rzecz. A jeszcze dodam, że Michael Parr, to jest najcudowniejszy człowiek na świecie, który grał w Ulicach w ogniu, jednym z najlepszych musicali w historii, musicali akcji Waltera Hilla. Musiałem sobie winyl kupić, bo to jest najlepszy soundtrack w historii. I Michael Parr grał jeszcze w drugim najlepszym filmie w historii, oprócz Ulic w ogniu, czyli Komodo Conta Cobra. Też jest cudowny film, już tam grał na starość, to było po wielu, wielu latach, ale dalej się trzymał pięknie i ja uwielbiam, jak się Michael Parr gdzieś pojawia, szczególnie w tych takich chujowych filmach, jak na przykład Blood Rain, część trzecia, gdzie byli ci naziści i pociągi i w lesie się bili.
Naziści to pewnie w każdym, nie, trzeciej. No dobra, w pierwszej nie było
tak,
nazistów.
Tak, to właśnie, to w trzeciej Michael Parr grał tego nazistę dziwnego, bardzo dziwnego. Który na początku tam szukał jej po pociągach, bo coś się działo, no.
No ale po pociąg. A propos testów do korpo, to myślę, że Super Mario 3D World bardzo ładnie uczył współpracy na przykład. I z racji tego, że oboje mamy zupełnie inny styl grania i Marta jest taka bardzo metodyczna i tak powolutku by tak sprawdzała, czy tutaj może coś jest, a może tutaj powolutku podejdziemy, zobaczymy, czy tutaj jakaś gwiazdka się nie ukrywa. A mój styl to jest: jedziemy! Lecimy szybko, to uzupełniamy się dobrze.
Czas się kończy!
O Jezu, to jest jak nasz ten, jak nasze RPGi, RPGowanie, wspalmy to. Paweł kombinuje, Paweł także taktyka, trzeba ustalić, a ja już jestem tam.
Ja pamiętam ten wieczór, jak graliśmy w trójkę w Red Dead Online i Radek zbierał grzyby, kiedy ja chciałam zebrać drużynę i wyruszyć robić misję, bo tak mieliśmy wyznaczone. Tak mówiła nasza lista zadań, jedziemy tam i robimy to, a Radek się zgubił, bo zbierał grzyby.
W końcu musiał ją kontrolować na koniu, żeby się nie zgubił.
Tak, ktoś zawsze musiał jechać z Radkiem, żeby Radek dojechał.
O, pamiętam jak jeszcze pierwszy raz w ogóle odpaliśmy Deda i też nie wiedzieliśmy, jak zadania robimy, na to uwagi nie zwracaliśmy, to skończyliśmy na tym, że Łukasza zabił niedźwiedź, czy mnie zabił niedźwiedź, ja uciekałem gdzieś tam w drugą stronę, był zupełny chaos. To jest każda, moja taktyka w każdej grze.
No nie, no w Mario jest tak, im jest strasznie jara, jak ktoś potrafi przejść poziom tak nie zatrzymując się po prostu, tak, tylko biegnąc i skacząc i to jest super, więc tak staram się tak nie zatrzymywać, iść prosto przez siebie, jak w życiu.
Kurczę, jak masz tych ludzi, co, wiesz, grają na ślepo, nie? Bo znają poziomy, nie? Na pamięć.
Szanuję.
Ja często mam tak, że do niektórych gier uwielbiam sobie włączyć jakiś taki speedrun na zasadzie rekord świata. Oglądałam na przykład, jak ktoś przechodzi całe Dishonored 2 w 30 minut, nie? Nie korzystając z żadnych gliczy czy coś, nie tak, że się, nie wiem, gdzieś teleportuje, tylko po prostu, no, że wypracowując najbardziej skuteczne metody działania i jeszcze nie korzystając z mocy.
W ogóle jest taka super seria na YouTubie, nie pamiętam jak się kanał nazywa, gdzie mamy twórców gier, którzy oglądają speedruny, nie? Jak ludzie to załatwiają te gry w kilka sekund. I ostatnio oglądałem, jak Duma Infernal przeszedł gość w jakimś tam też niebotycznie krótkim czasie i wiesz, on wykorzystywał te wszystkie rzeczy, że gdzieś tam szczelił sobie pod nogi, go wywaliło na drugi koniec planszy, nie? A ci ludzie tylko co chwila, wow, co, jak tak można, nie? Jak już my tego nie planowaliśmy, nie? Jak on to zrobił, nie? To jest cudowne, nie? Widzisz naprawdę zaskoczonych ludzi, którzy tą grę stworzyli, nie? Ktoś to robi na takie, wiesz, kosmiczne sposoby, nie? Żeby to przejść. I widzisz tą grę, gdzie ty tam tracisz, nie wiem, 15-20 godzin, żeby to przejść, nie? Powolutku wszystkie zwalasz, a widzisz typa, który, wiesz, godzina i już jest po wszystkim, nie? Jak, nie wiesz, kto to w ogóle tak przemyślał, nie? Żeby wiedzieć, w którym miejscu sobie strzelić tą rakietą pod nogi, nie?
No, Kosmos. Plus generalnie wydaje mi się, że jest fajnie oglądać właśnie te bardzo dobre rzeczy, te takie, wiecie, najbardziej uznane, ale nie oszukujmy się, łatwo jest w nich zobaczyć te dobre rzeczy, bo
wracamy do tej promy teraz trochę.
Tak, z jakiegoś powodu stały się uznane i z jakiegoś powodu jest ten konsensus, powiedzmy, że tak, wybitny film opowiada o tym, o tamtym, ale fajnie czasem odpalić sobie, nie to właśnie, że już jakiś właśnie... Niekoniecznie jakiś, wiecie, szrot, ale powiedzmy takie właśnie kino gdzieś tam rozrywkowe, takie z tego średniej półki i w nim szukać tych fajnych rzeczy, które bardzo często tam są. Właśnie, nie wiem, ostatnio ja pierwszy raz oglądałam Mortal Kombat i kurde, w tym filmie jest tyle fantastycznych rzeczy i...
No, pewnie.
I są sceny jak Suspiri. Obejrzyjcie sobie Suspiri, obejrzyjcie sobie Mortal Kombat i poszukajcie punktów stycznych.
Ten sam film. No.
I znajdziecie! I to jest w ogóle niesamowite, że...
Jakby... They are the same picture.
Jakby to nie jest coś, o czym, nie wiem...
Nawet muzyka podobna.
No, ale to nie jest coś takiego, że uderza was w twarz i... Nie wiem, może ktoś już do tego fantastycznego wniosku doszedł. Ja czuję się, że jestem pionierem. Ale to jest dla mnie ten największy fan. Jak właśnie oglądamy jakieś rzeczy i dostrzegamy, że w tym filmie, który na pewno nie jest najlepszym filmem świata, są elementy, które są tak super cool i dla ciebie są po prostu No, fajne i nie wiem. Mieliśmy taki seans, kiedy obejrzeliśmy Herkulesa od pana...
Luisa Coatesa.
Luisa tak. Innego Włocha od pana Luigiego. I wow, to był najlepszy film na świecie. Pewnie dalibyście 5 na 10, ale najlepszy film na świecie.
No, ale to jest fajne właśnie, jak wiesz... Jak oglądasz to i widzisz tych ludzi, którzy po prostu, którzy musieli pracować na tym planie. Jak oglądasz tą superprodukcję, gdzie wszystko gra jak w zegarku i masz wszystko dopracowane, to widzisz jednak ten taki końcowy produkt, ale nie widzisz tych takich części składowych, które doskonale widać przy tych tańszych filmach. Gdzie widzisz te plany, które ktoś musiał zbudować, te miniatury, które
tak,
ktoś tam w pocie czoła pewnie budował.
Ale gdzie właśnie wróci, będzie taki na przykład jakaś super oryginalna lokacja czy scena, bo właśnie nikt nad tym nie stał. Jeśli, nie wiem, reżyser wpadł na to, że tutaj idziemy do wnętrza ziemi, jest jakaś ręka z okiem, z której bohater musi wyciągnąć coś, bo mimo, że totalnie nie musiał, to jest super. No, i właśnie, do takich momentów warto oglądać.
No właśnie, to też, wiesz, tylko jedną rzecz do tego, co Marta mówiła, tak jeszcze a propos tej tromy wcześniej. No jednak te mniejsze filmy, które nie mają ambicji bycia hitem dla całej rodziny, plus nie mają wsparcia wielkich wytwórni, no one sobie zawsze pozwalają na jakieś oryginalne rzeczy. Jest duża szansa, że traficie tam na coś naprawdę ciekawego, na coś bardzo oryginalnego. Coś, co nawet przy niewielkim budżecie czasami może zostać w głowie i zrobić wrażenie.
No. Ja w ogóle uwielbiam ten moment, jak coś polecisz, czym się jarasz i ktoś ci później pisze, nie, że obejrzał to i sobie tak, i dzisiaj zresztą z tym House'u, nie? Że super film, że coś mu to dało, nie, że to obejrzał i na pewno tego nie zapomni, bo nie zapomnisz tego. Ja tak zresztą do dzisiaj dostaję cały czas jakieś wiadomości, że ktoś akurat obejrzał, zobaczył ten odcinek, gdzie jaramy się lekiem na życie i ktoś mi pisze, że wie, że lek na życie, ile tam jest rzeczy zajebistych. Nie, mówię, no tak, tak! Mówię to od lat, nie, że lek na życie najlepszy. Szczerze, jak układałem listę horrorów, dałem lek na życie na 5. miejscu. Wcale nie, żeby zdobył punkty, bo to jest po prostu wybitne kino. Dziwaczne, no. I to jest cudowne uczucie właśnie, jak coś polecisz i komuś się też spodoba i już wow. No jest coś w tym produkcie czy tam w jakimś medialnym wyprysku, co się może podobać, nie? I tobie i innym. No, i widzisz te punkty styczne.
Fajnie właśnie czasem włączać taki film, którego zdawałoby się nikt nie lubi i jakimś cudem okazuje się, że a ty lubisz.
No to jest najlepszy moment.
Myśmy tak mieli jak włączyć mi Immortals, pewnie już o tym mówiliśmy, nie? No. Tarsema, no po prostu, kurczę, nikt nie lubi tego filmu, ma jakąś właśnie średnią na mocę, nie wiem, 4 na 10 czy coś takiego, o, że tam beznadziejny i w ogóle, kurde, oglądamy w ogóle jak dzieło sztuki, wow, dlaczego nikt nie lubi tego filmu, do dziś nie wiemy.
No ludzie narzekają, że o, że fabuła jest powolna i że nic się nie dzieje, bohater drogi nie przechodzi. Co z tego, kurczę, to ogląda... No,
to nie tak, że właśnie do każdego filmu trzeba przyłożyć tę samą miarkę i ona zawsze musi wskazać jakby wynik, jakby... Czasem fajnie tak sobie spojrzeć na coś trochę od innej strony.
Masz mit opowiedziany po prostu z takim namaszczeniem, jakby to była najważniejsza historia na świecie.
Masz każdy kadr, który jest obrazem. W ogóle kto tak kręci filmy dzisiaj? Mało kto, no.
Tarsem.
No.
Każdy już nie kręci.
Ale tyle jest tego ostatnio, może coś jeszcze zrobić.
No niech, może już nie kręci, bo z tego co widziałem, to ta jego współpracowniczka odnośnie, jego kostiumografka zmarła gdzieś tak w okolicach tego, jak on właśnie przestał kręcić filmy, więc może po prostu już...
Może nie ma nikogo godnego.
No nie ma może nikogo godnego, a mógłby wziąć tą panią od Aquamana w sumie i pewnie...
Mógłby to zrobić Aquamana takiego, że te obrazy takie, nie?
Niech, weź taki Tarsem, tylko niech Kingdom Come na przykład wyreżyseruje, nie?
O.
I niech każdy kurek kadr po prostu będzie, wiesz, będzie obraz. I ja wiem, że to się od razu Zack Snyder kojarzy, ale problem jest taki, że Zack Snyder myślał, i wracamy jeszcze na moment, to jest zrobił klamrę do tego pierwszego tematu, że Zack Snyder ma ten taki irytujący zwyczaj udawania, że jego filmy są pełne treści, kiedy nigdy nie są. Przewaga takiego Immortals na przykład polega na tym, że ten film nie udaje, że jest pełen treści. Jest w zasadzie eksploatacją. No jak każdy inny, jak te wszystkie mity o herosach i tak dalej, no polega na tym, że się ludzie biją i zmniejszają populację jednego polis czy drugiego polis.
I ktoś to potem komuś opowiada, gdzie w ogóle no, to jest. Ten, jakby ten element mitu jest w ogóle wpisany w fabułę tego filmu, więc...
I gdyby Snyder się trzymał cały czas tych takich historii, które nie mają żadnych ambicji, jak przy 300, to dalej byłby uwielbianym reżyserem.
No, ja na przykład... Słuchaj, ja wiem, będzie kontrowersyjne, ale ja na przykład lubię Sucker Punch i uważam, że to jest ten film, w którym nie ma treści, jest teledysk i to działa.
Ale jest sobie teledysk, jak dla mnie. Ja nic sobie nie mam.
Ja lubię wybrane...
I lubię film o sowach. O, to tak, żeby jeszcze coś miłego o panu Snyderze na koniec.
No, ale jakby wyobrażam sobie, żeby ktoś wziął Kurde, Kingdom Come nie ma specjalnie skomplikowanej fabuły, myślę, nie? No, to jest ten taki krytyka Wade'a tych herosów za 90. Ale zrobić to właśnie w takiej formie, gdzie masz, gdzie ten film wygląda jak obraz i każdy kadr jest taki po prostu odmalowany i ten. Bo nie można czegoś takiego zrobić z Watchmen, tak jak niektórzy mogliby próbować, bo w Watchmen jest za dużo treści jednak i ciężko to oddać na kamerze, ale Kingdom Come myślę, żeby się dało.
Ja czytam Rosa tylko dla kadrów, nie? Jeszcze...
Dla jego Justice na przykład. Nie da się tego czytać,
ja
ale ogląda się...
Ja uwielbiam ten komiks, po prostu ja kupiłam jakieś super rozszerzone wydanie, które ma na mnie 600 stron i po prostu z ogromną cegłą i kurde, oglądałam każdą stronę po prostu z namaszczeniem. No. Super.
A tak, tak jak z tym Millerem, który był na tym etapie, kiedy naprawdę jego też oprawa wizualna robiła wrażenie, bo była taka czymś nowym, świeżym, a jeszcze nie takim zjebanym jak teraz, no przykurze, komiks 300 też, no to też się fajnie ogląda, bo on jest w bardzo ciekawy sposób zilustrowany i dobrze się go ogląda, więc nic dziwnego, że przełożenie tego na film zadziałało, nie? No dobra, słuchaj, bo tak już skończyłem po tematach trochę,
tak.
Więc...
To co, na koniec fanart.
Tak.
Na koniec fanart.
Czekaj, myślałem Radkowi, bo ja koniecznie chcę, żeby zobaczył.
A zakładasz, że Radek nie odbiera naszego maila?
Tak.
Nie, no odbieram, ale mogłem nie widzieć, który to jest.
No ostatni fanart, jaki dostaliśmy.
Czekaj, ja ci wysyłam od razu. O, dobra, tu jest. Proszę bardzo, jest taka.
A ja przeczytam opis, możemy w tym czasie wpatrywać się w fanart.
Jezu, widziałem to, Radko.
Więc autorem jest nasz jeden ze stałych fanarcistów, tak się będzie mówić, na rysownika od fanartów, Konrad Pietrzak.
Fanartystów może.
Fanartysta, dobrze. I jeśli pamiętacie, był cykl kiedyś filmów o bibliotekarzu, a tutaj chyba mamy zupełnie nową serię filmową i czytam tutaj zajawkę. Koniec się zbliża. Ikabut Black z uniwersum Mroku postanowił zniszczyć wszystkich Stelmachów z innych uniwersów i zostać The One, najpotężniejszą istotą w multiversum, która przyćmi nawet moc ostatniego bibliotekarza. W tym celu łączy on siły z zamaskowanym Stelmadatorem, czwartym pasażerem i Stelmachroninem. Rozpoczyna tym samym kryzys, który może zakończyć multiversum. By go powstrzymać, Stelmach Prime razem z Łukaszem Stelmachem 2, Stelmachem z TNT, Łukaszem z NK oraz Strangelmachami. Nie umiem przeczytać, przepraszam. Miało być, że Strange i...
Strangelmachem.
Okej. Postanawiają zjednoczyć siły i wziąć też innych Stelmachów z multiversum i spróbować ich pokonać. Wielu z nich zginie. Ale to poświęcenie, na które ikabudy są gotowe, to nawet i to może nie wystarczyć. Losy wszechświata są w ich rękach. Rozpoczyna się wojna, która będzie początkiem ostatecznego końca.
Myślę, że nasz inny widz i fanartysta Lord Vader będzie zachwycony z tego konceptu.
Cudowne są te kamienie nieskończone.
Który jest zły? Ten na środku? Ten czarny, tak?
No,
ten, to jest uniwersum roku, tak? A, tu jest Predator, okej.
Okay. Najlepszy jest ten Hulk. Przypakowany, więc tak poczciwie wygląda. Napompowany.
A jest, zobacz, jest miłą Strange twarz.
O, jest Strangelmach, tak.
Jest Strange.
I...
O, i samuraj jest.
I astronauta? To chyba to ty byłeś kiedyś? Czy to tak, żeby... To już fantazja tutaj autora.
Ja myślę, że autor tutaj coś od siebie dodał.
Okej. Okay. A to? Czy ten jest... worek pieniędzy? Masz taki?
To, no nie wiem, wyglądam jak ten krab ze SpongeBoba.
Okej.
Okay. Masz taki.
Pewnie nie ma, no niestety.
Kurde, co? I samuraj jest z kataną, matko moja. Skutać się.
Ja to... A to co to jest? Co tutaj?
A tutaj to nie wiem.
Jakiś.
Jakiś szatę starożytną masz, nie wiem. Może to twój filtrak.
Wow, ale widzę napracowanie z wycinaniem
A
tego
to?
Wszystkiego.
Co tu trzymasz? Jakiś robak?
No, to nie wiem. To myślę, że to są po prostu jakieś rzeczy, których my nie znamy, bo to już...
A podoba mi się, że tutaj jesteś ty jeden, ale w tylu tęczowych osobach.
To jak kamienie czasu, kamienie nieskończoności trochę.
Tak.
No. To chyba dokładnie są kamienie nieskończoności. No.
Twoja mysz przestała działać, trudno.
To nie. Żabą to jest smoczy książę.
Co?
Smoczy książę to jest.
Aha, okej. No to nic dziwnego, że nie znamy. No tak.
Ale no, jestem pod wrażeniem tego, że... Doszliśmy do tego etapu. Jak jest Spider-Verse, ale z tobą.
Zabrzmiało to tak. Tak jest Spider-Verse, ale z tobą.
Jezu, i pewnie wytraficie do tego, który nie ma takiej fajnej piwnicy ze strojami, tylko ma tę szopę, tak jak tam ten Lee Parker, nie?
Nie wiem, to bym chciał do tego uniwersum, tego samuraja chyba.
No ja do tego z workiem pieniędzmi.
Nie, do tego przypakowanego, bo on tak ma życzliwą twarz.
Albo do tego doktora Strange'a. No. Strange'a mach.
Ten wie, że ci klankę wody poda.
No.
Chociaż.
O, jest ten jeden, ten co kradnie ze sklepu, ten z plecakiem, ten pierwszy.
Kradnie ze sklepu?
No, pamiętam, że wychodziłeś ze sklepu i tak ukradkiem. Nie no. No, ja pamiętam, ja połowę tych zdjęć to pewnie ja robiłam, no. Tak więc, no, to kończymy.
Tak.
Hej, hej, to było Q&A.
To zostanie.
Był ze mną Radek Pisula oraz...
Ale to jest, czekaj, no? to jest jakbyś nawiązywała do tego, do hej, hej, to NBA.
Nie mam pojęcia, co to jest, Radek.
Albo do hej, hej, to nie USA. Ale to trzeba być w moim wieku, żeby znać.
No kurczę, to ja jestem jeszcze starszy, bo hej, hej, to NBA to jest połowa lat 90. gdzieś. Druga połowa jakoś tak. Nie, no to... Zawsze w nocy, jak się oglądało NBA, to była zapowiedź, komentator. Hej, hej, to NBA. I tłumaczył ci co i jak tam.
Tak, była ogromna szansa, że to znam. Ale... No, oglądałam coś o NBA.
Myślę, że ten utwór Disco Polo, do którego nawiązuje, też jest jakoś z połowy lat 90., więc no...
Dobrze, kończymy. Więc możecie zadawać nam pytania na napisy.pl/hajs, link w opisie, jeśli chcecie więcej tego. Mhm. Lepiej nie będzie.
Aczkolwiek też mamy w planach, bo tu jest sporo takich pytań o komiksy, o Dragon Balla i tak dalej, więc albo Radek z Oskarem zrobią, albo my we trójkę. Więc jeśli były takie pytanka, a jeszcze ich nie zostały przeczytane, to one po prostu czekają na swoją kolej i jakoś w najbliższym czasie postaramy się też takie Q&A zrobić.
Więc był ze mną Radek Pisula oraz Łukasz Stelmach w nieskończonej liczbie odsłon. Tak. Ja się nazywam Marta Najman, śledźcie dalej.
Jestem Nexus Being.
Napisy końcowe. No właśnie nie jesteś Nexus Being, bo w każdej rzeczywistości jesteś kimś innym.
Nie, ale to ciągle jestem ja.
No nie, właśnie jesteś odwrotnością Nexus Being.
Nie, to ciągle jestem ja.
Jaka będzie odwrotność Nexus Being?
ale przecież to jest fikcja, no. To jest fikcja, po prostu ktoś próbował to ogarnąć umysłem, ale nie dał rady. Nie dał, ale to ciągle jestem ja.
Dobrze, czekamy teraz na twoją wersję taką całą białą i bez emocji.
To już.
Jak się rozsmarujesz majonezem.
Ale bym się rozsmarował majonezem. O nie kuś.
Trzymajcie się, cześć.